Będę się teraz dzielił na temat dziesięciny z wami. Wiecie, i tak uśmiecham się troszeczkę, dlatego że to jest, ja nie przypuszczałem, że to jest tak kontrowersyjny temat wśród ludzi wierzących. Jestem tym zadziwiony po prostu. Dlatego że najczęściej słyszałem taką rzecz, że dziesięcina to jest rzecz ze Starego Testamentu. My jesteśmy teraz w Nowym Przymierzu, więc to nas w ogóle nie obowiązuje. I mówi, że dziesięcina to jest prawo. Więc chciałbym, żebyśmy pozwolili Bogu też przekonać nas przez swoje słowo. Amen. Ja nie mam zamiaru tu nikogo do niczego przekonywać. Będę się dzielił też pewnym świadectwem. Ale przede wszystkim chcę coś pokazać w słowie. Bo wielu mówi tak, czy to jest obowiązek chrześcijański, czy to jest taki dobrowolny dar. Niektórzy mówią właśnie, że dziesięcina to jest prawem Starego Testamentu, teraz mamy nowe przymierze, więc dziesięcina w ogóle nas nie obowiązuje, nie powinniśmy w ogóle o tym mówić. Tłumacząc jeszcze, niektórzy mówią, że Jezus wykupił nas pod przekleństwa prawa, więc to nie do nas. Niektórzy mówią tak, no a jeśli oddawać już dziesięcinę, to gdzie? Do kościoła, może potrzebującemu bratu, a może do jakiejś chrześcijańskiej organizacji, a może to warto sobie zakupić, żeby samemu wzrastać, żeby zakupić sobie jakieś chrześcijańskie książki, kasety lub opłacić swoją własną konferencję, bo to jest zbożny cel, prawda? No i różne te rzeczy słyszałem. I co Boże Słowo mówi na ten temat? Otwórzmy sobie pierwszą Mojżeszową, 14 rozdział. I przeczytamy 20 werset. To jest historia opisana, kiedy Melchizedek, który jest obrazem Jezusa Chrystusa, błogosławi Abrama. I jest napisane, że król Salemu, czyli pokoju, wyniósł chleb i wino i był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Pamiętajcie, że 12 rozdział pierwszej księgi zaczyna się od tego, jak Bóg powołał Abrama. Miejmy świadomość tego, że Abram nie znał Boga Izraela, nie znał Boga prawdziwego. On czcił innych bogów. Ale musiało coś być, coś w jego sercu, co się spodobało Bogu, że Bóg powołał Abrama właśnie. Że właśnie jego wybrał na ojca przyszłego narodu. Musiało coś być. I w księdze Nehemiasza jest napisane, że Bóg patrzył na jego serce i zobaczył, że on ma wierne serce. I dlatego go powołał. I kiedy czytamy całą historię o Abramie, to zobaczymy, że to był człowiek, który jest nazwany po pierwsze ojcem wiary. Z tego człowieka, z jego lędźwi wyszedł naród wybrany, naród Izraela. Że Abram jest dzisiaj przez wiarę ojcem wszystkich wierzących w Chrystusa. Ci, którzy są Chrystusowi, są potomkami Abrahama. Czytaliśmy o tym w poprzedniej sesji. I to był człowiek, który uwierzył Bogu. I Bóg poczytał mu to za usprawiedliwienie. I tutaj jest pierwsza ta wzmianka, że po tej zwycięskiej wojnie oczywiście zwycięzca zabrał łupy, czyli zdobycz wojenną. I jest napisane, że Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego, co zdobył. Dał dziesięcinę kapłanowi Boga. A Melchizedek jest obrazem Jezusa Chrystusa. Więc zauważcie, że dziesięcina powstała w wyniku przymierza człowieka z Bogiem. Czy Boga z człowiekiem. I to wynikało nie z prawa, ale z takiej relacji i więzi pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Pomiędzy Abrahamem a Bogiem. Abraham miał serce dla Boga i dlatego oddał mu dziesięcinę. Z całego łupu. Więc zobaczcie, że to powstało, że pierwsza dziesięcina powstała na wiele, wiele lat wcześniej, niż Bóg nadał prawo i zakon przez Mojżesza. To było 450 lat wcześniej. Otwórzmy pierwszą Mojżeszową, 28 rozdział. I przeczytamy 22 werset. Tu jest mowa o Jakubie. Jakub był wnukiem Abrahama. I tu jest napisane tak. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. To są słowa, które Jakub wypowiedział w czasie, kiedy wyszedł z domu, uciekał przed swoim bratem Ezawem. Po tej historii, gdzie tego oszustwa, gdzie wykradł błogosławieństwo ojca. I jest napisane, że on wyszedł o jednym kiju i jakiś tobołek miał ze sobą. I powiedział Bogu tak, i złożył tam Bogu ślub. Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, którą się udaje i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie. Więc on tylko prosił o podstawowe rzeczy. I powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie moim Bogiem, a kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym. I ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. Dlaczego wnuk Abrahama wypowiedział takie słowa o dziesięcinie? On musiał widzieć błogosławieństwo, które jego dziadek miał z nieba. Był wychowywany w tym samym domu. Więc Abraham na pewno nauczył tego swego syna. Syna Izaaka. Wiecie, kiedy ojciec coś robi, dzieci najczęściej naśladują swoich rodziców. Rodzice mogą mówić, słuchaj dziecko, powinniś robić tak i tak i tak. Dziecko i tak zrobi to, co widzi u ojca czy u matki. Dlatego, że dzieci naśladują. I w Biblii jest napisane, że my mamy naśladować swojego ojca w niebie. Więc syn Abrahama był wychowywany w domu, gdzie widział, jak Abraham, jego ojciec, oddawał dziesięcinę. Widział, jak szanował Boga, jak składał mu ofiary. I w taki sam sposób wyrastał w tym samym domu, w tej samej atmosferze, wyrastał wnuk Abrahama, Jakub. Kiedy on udał się w drogę, złożył Bogu ślub właśnie, będę Ci oddawał dziesięcinę, jeśli mi tylko zabezpieczysz te podstawowe warunki. Dlaczego on to powiedział? Bo musiał widzieć u swego ojca i u swego dziadka błogosławieństwo, które przyszło z nieba, za życie, za takie życie, jakie prowadzili jego przodkowie. Więc i życie Jakuba pokazało Bożą odpowiedź. Jakub był wierny w tym. I jest napisane, że kiedy wrócił z powrotem do rodzinnego domu, do Ezawa, był bardzo, bardzo bogatym człowiekiem już. I skąd to wszystko dostał? Od Boga. A więc widzicie, opłacało mu się. Spełnił ślub swój. Więc zobaczcie, że Abraham i Jakub dawali Bogu dziesięcinę, zanim nadane było prawo i zakon Starego Testamentu. A więc dziesięcina to nie jest jedno z praw zakonu. Zakon został nadany 450 lat później Mojżeszowi. Dziesięcina była 450 lat przed Mojżeszem. Więc nie można komuś tłumaczyć, że to jest prawo zakonu. Nieprawda, to nie jest prawo zakonu. Zakon był nadany 450 lat po Abrahamie. Otwórzmy sobie list do Rzymian, 4 rozdział. I przeczytamy tutaj od 11 wiersza. Tu jest mowa o Abrahamie. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary. Dzisiaj takim znakiem jest Duch Święty. W Starym Przymierzu było to obrzezanie ciała. Więc otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość i aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. Biblia mówi, że mamy wstępować w ślady ojca naszego, ojca wiary, Abrahama. Dzieci powinny, ojcowie powinni zawsze zostawić swoim dzieciom dziedzictwo i duchowe, i materialne. Ojcowie nie mogą żyć dla siebie samych. Oni po sobie powinni pozostawić swojemu potomstwu dziedzictwo. Dziedzictwo duchowe. Moja córka, ja muszę dbać o moje dziedzictwo duchowe, dlatego że moja córka kilka razy powiedziała: tatuś, jestem dumna z ciebie. Dlaczego mi to powiedziała? Bo ona widzi, jakim życiem ja żyję. I ona jest moją córką, więc ja chcę jej zostawić moje duchowe dziedzictwo. Że kiedy ona będzie wspominać o swoim ojcu, to będzie miała się czym szczycić. I ja chcę też zostawić mojej córce dziedzictwo materialne. Po to, żeby moje dziecko nie zaczynało od zera. Rozumiecie mnie? Ja chcę wam powiedzieć, że to jest jakby największy sukces w przywództwie w oczach Boga. Pozostawić sukcesję po sobie. Czyli pozostawić następców, pozostawić dziedzictwo po sobie i duchowe, i materialne. Dawid zostawił Salomonowi dziedzictwo i duchowe, i materialne. Dlatego, że do Salomona przyszli ludzie, którzy chcieli mu pomóc w zbudowaniu świątyni ze względu na Dawida, jego ojca. Bo Salomon był synem Dawida. Więc ojciec Dawid zostawił swojemu synowi pewne dziedzictwo duchowe, które sprawiło, że inni królowie posłali robotników Salomonowi, jak już Dawid umarł, po to, żeby mu pomóc wybudować świątynię. To jest spuścizna po ojcu. To jest to duchowe dziedzictwo, które Dawid zostawił Salomonowi. On zostawił też dziedzictwo materialne, po to, żeby syn nie musiał zaczynać od zera, żeby on coś miał po ojcu. I tak to powinno wyglądać w oczach Boga. Więc mamy wstępować w ślady ojca naszego Abrahama. A jaki był nasz ojciec wiary Abraham? To był człowiek, który był posłuszny Bogu, wierzył Bogu i ufał, był poświęcony dla Boga i jako pierwszy oddał mu dziesięcinę ze wszystkiego. A więc mówię, to nie jest prawo z zakonu. Jezus nauczał o tym, żeby nie zaniedbywać dawania dziesięciny. I otwórzmy sobie Mateusza 23 rozdział. Przeczytamy 23 wiersz. Jezus powiedział tak: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty, z kopru, z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w prawie, czyli w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Zwróćcie uwagę na te trzy rzeczy. Sprawiedliwość, czyli to jest takie prawe postępowanie w oczach Boga. Miłosierdzie. Pan powiedział, że jeśli my będziemy miłosierni dla innych, to On nam okaże miłosierdzie. A więc to, co zasiejesz, zbierzesz dla siebie. I wierność. Te rzeczy należało czynić, Jezus powiedział, a tamtych, czyli dziesięciny, nie zaniedbywać. Więc Jezus też mówił o dziesięcinie. Gdzie mamy... Paweł nauczał o tym Kościół w Koryncie. To jest w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale. Kiedy przeczytamy sobie, to zobaczymy, że Paweł nauczał o tym Kościół w Koryncie. Też na temat właśnie odkładania części pieniędzy i dawania na służbę. Gdzie mamy oddawać dziesięcinę? Otwórzmy sobie 5 Mojżeszową, 14 werset. Przeczytamy od 22. Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu twojego nasienia, które rokrocznie wydaje pole. Na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swego imienia, będziesz jadł przed Panem Bogiem twoim dziesięcinę z twego zboża, wina i tak dalej, abyś się uczył bojaźni Pana Boga twego po wszystkie dni. Zwróćcie uwagę, co Bóg tutaj mówi. Po pierwsze, będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu. Z każdego plonu swojego. Będziesz dawał tą dziesięcinę w miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dzisiaj. Bóg mieszka dzisiaj w nas. On uczynił w nas świątynię. Amen. I chcę wam powiedzieć, że kiedy lud pański się zbiera, Bóg powiedział, zamieszkam w was i będę się przechadzał pośród was. Czyli ja pragnę być jakby ojcem, pragnę być wśród was. I kiedy lud pański się zbiera, to jest Kościół, bo to Jezus ustanowił Kościół. Czyż nie tak? Są lokalne kościoły, są powołane do różnych zadań. Są misje chrześcijańskie powołane do różnych zadań. Więc to jest miejsce, gdzie Bóg chce przebywać ze swoim ludem, po to, żeby go tam karmić i go błogosławić, po to, żeby go stamtąd posyłać. Co to jest Kościół? Definicja Kościół to jest tak, wierzący ludzie, którzy zbierają się w jedno miejsce, słuchają tego, co Bóg ma do powiedzenia, przyjmują to słowo, dziękują Bogu, rozchodzą się i wypełniają to słowo. To oznacza Kościół. Nie wiem, czy wiedzieliście. To jest definicja z najlepszego słownika biblijnego na świecie. To jest definicja Kościoła. To są Boży ludzie, którzy się na nowo narodzili. Oni zbierają się w jednym miejscu, czyli w jakimś pomieszczeniu. Słuchają tego, co Bóg ma do powiedzenia, czyli słuchają nauki apostołów. Przyjmują to słowo, oddają Bogu chwałę. Składają też świadectwa Bożego działania, a potem słuchają tego, co Bóg do nich mówi, idą na zewnątrz i są wykonawcami tego słowa. Tak ma wyglądać Kościół. Czyli to nie jest miejsce do tego, że jest niedziela i trzeba pójść do kościoła. To jest nieporozumienie. I Bóg pragnie mieszkać pośród swego ludu. Więc dziesięcinę przynosić do miejsca, tego lokalnego kościoła, do tego domu Bożego. Dom Boży to nie są cegły, to są ludzie. Każdy wierzący jest żywym kamieniem, jest napisane. I kiedy Jezus gromadzi przez Ducha Świętego te żywe kamienie w jednym miejscu, to z tego ma powstać budowla Boża, jest napisane. Czyż nie tak? Dom Boży ma powstać. Z czego? Z żywych kamieni. Bo Bóg tam chce zamieszkać pośród swego ludu. Więc to jest Boży dom. Więc dziesięcinę masz przynieść do takiego miejsca. Więc będziesz dawał dziesięcinę, które Pan wybierze na mieszkanie, czyli na swój dom, na kościół lokalny. Jest napisane, że będziesz spożywał dziesięcinę w tym miejscu. W jaki sposób spożywasz? Ja wam powiem bardzo prosty przykład. Gdyby nie finanse w naszym kościele, ja bym nie mógł do was przyjechać, bo musiałbym iść do pracy. Gdyby Kościół nie utrzymywał mnie, Kościół by nie mógł czerpać z tego objawienia, które Bóg mnie daje. Więc Kościół utrzymując mnie spożywa dziesięcinę. W jaki sposób? To, że ja nie muszę pracować, nie muszę iść codziennie do pracy, ja codziennie spędzam czas z Bogiem, studiuję Jego Słowo, rozważam i się tam pytam, Panie, jaki masz pokarm dla swojego ludu na ten czas? Bóg mi mówi, więc ja idę i karmię lud pański. To jest moja praca. To jest moja odpowiedzialność przed Bogiem. A ludzie płacąc dziesięcinę mają miejsce i mają zapewniony pokarm. To jest spichlerz. Co to jest spichlerz? Spichlerz to jest miejsce magazynowania pokarmu, zapasów, prawda? Więc to jest takie miejsce, gdzie magazynujesz coś, żeby nigdy ci zboża nie zabrakło, że zawsze będziesz z tego zboża mógł zrobić chleb, więc nie będziesz chodził głodny. Będziecie spożywać swoją dziesięcinę. Ja chcę wam powiedzieć, że Bogu nie są potrzebne pieniądze. To Bogu nie jest potrzebna nasza dziesięcina. To ludziom jest potrzebne dawanie dziesięciny. I wielu ludzi tego nie rozumie po prostu. Też nie mnie to jest potrzebne. Ja chcę wam powiedzieć, że najgłębsze objawienie ze słowa ja dostałem wtedy, kiedy pracowałem. Nie kiedy byłem pastorem już. Ja spędzałem dużo czasu z Biblią. Wtedy przychodziło objawienie. Może dlatego stałem się pastorem potem. Że Bóg wykorzystał to objawienie, które mi dał, po to, żebym zaczął karmić Jego lud. Więc będziesz spożywał tą dziesięcinę w miejscu, które Bóg wyznaczy. Gdzie? W swoim lokalnym kościele. Wiecie, ja nieraz się pytam ludzi, którzy przyjeżdżają do mnie po poradę z różnych miejsc Polski, a nawet z zagranicy. Jestem zadziwiony. I często zadaję im pytanie, bo jak widzę, że żyją w pewnym zamieszaniu, pytam się, czy jesteś w kościele? On mówi, oczywiście, że tak. Mówi, a komu podlegasz? No Jezusowi Chrystusowi. To ja już widzę, że to jest niezależny człowiek. Dlatego, że Jezus umieścił członki w ciele. A oni mają tłumaczenie. No, przecież ja należę do ciała Chrystusa na całej ziemi. To jest niezależność. To nie jest Boży plan. Jezus nie po to stworzył lokalne kościoły. Nie po to ustanowił służby, żeby pracowały w tych kościołach. Nie po to dał powołanie niektórym lokalnym społecznościom. Jezus w swojej mądrości wie, co robi. Tylko ludzie nie chcą się poddać, chcą prowadzić niezależne życie i tłumaczą swoją niezależność właśnie tym. Ja podlegam Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, ja nawet tą służbę, którą ja wykonuję, to moja służba i tak jest komuś poddana. Tutaj na ziemi nawet. Ja nie mogę chodzić niezależnie. Wiecie dlaczego? Bo ja nie ufam sobie. Ktoś musi mieć korektę w moim życiu. Ja nie ufam sobie. Ja jestem tylko człowiekiem. Więc kiedy ludzie takie rzeczy mówią, to mnie po prostu mam uśmiech na ustach. I od razu mówię, słuchaj, ty potrzebujesz pokuty i nawrócenia. Potrzebujesz komuś poddać swoje życie. Kiedyś przyjechał pewna kobieta u nas, chciała poślubić człowieka, który z Irlandii był. On przyjechał tutaj do Polski i u nas w domu było jakieś spotkanie. I przez tłumacza to było, bo ja nie rozumiem na tyle po angielsku, żeby zrozumieć człowieka. I zapytałem się go, czy jesteś w kościele. Więc on mi odpowiedział to samo. Mówi, no dobrze, ale czy jesteś w jakimś lokalnym kościele? No nie, wiesz, ja szukam takiego miejsca. A ja mówię, a jak długo już szukasz? No mówi, no już 10 lat. Czy wy myślicie, że ten człowiek naprawdę szukał? Bzdura. Bzdura. On usprawiedliwiał swoją niezależność. On nie chciał poddać swojego życia nikomu. Dlatego mówi, nie znalazłem jeszcze miejsca. To jest nieporozumienie. Niektórzy mówią tak, no wiesz, ja mam trzy kościoły do wyboru i nie wiem, do którego pójść. Ja powiedziałem, wiesz co? Osłowi dali do jednego żłobu siano i do drugiego owies. I on się zastanawiał, z którego zacząć jeść i zdechł z głodu. To jest na takiej samej zasadzie. Musisz się zdecydować. Jeśli to nie będzie właściwe miejsce, to prędzej czy później Duch ci pokaże. Ale musisz się zdecydować na coś. Ale mówię, ludzie nie chcą mieć poddanego życia. I to jest problem ludzkości. Ale nie chcą tego nazwać niezależnością. Bo to jest trudna prawda. Więc na tym miejscu, dlaczego oddajesz dziesięcinę? Jest tutaj napisane, uczysz się bojaźni pańskiej. A więc widzicie, bojaźni pańskiej trzeba się uczyć. I w jaki sposób Bóg daje tą naukę? Przez to, że jesteś gdzieś w społeczności i tam oddajesz swoją dziesięcinę. I ty nie przynosisz dziesięciny pastorowi, ty przynosisz dziesięcinę Bogu. Bogu przynosisz. Początkiem mądrości jest bojaźń Boża, Biblia nazywa to. Prawda? Tak jest napisane. A uczysz się bojaźni Pana, więc ucząc się bojaźni Pana nabywasz mądrości. A mówiliśmy, że mądrość sprawia, że przychodzi bogactwo i powodzenie do życia człowieka. Mówiliśmy już o tym. Wiecie, 1000 lat później Pan przez proroka Malachiasza upomniał się o swoją własność. I otwórzmy sobie Księgę Malachiasza, 3 rozdział. I będziemy czytać od 7 wiersza. I to jest, można by powiedzieć, skarga Boga, jakby skierowana w stronę narodu Izraela, gdzie Bóg się skarży i mówi o pewnych rzeczach. Narodowi Izraela. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. I Pan mówił tak, nawróćcie się do mnie, wtedy i ja zwrócę się ku wam. Spróbujcie zobaczyć to. Jeśli chcesz, żeby Bóg zwrócił się ku tobie, najpierw ty musisz się zwrócić ku Niemu. Nawróćcie się do mnie, wtedy i ja zwrócę się ku wam, mówi Pan zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? I Bóg mówi, w dziesięcinach i daninach, czyli ofiarach. W dwóch rzeczach. Kochani, dziesięcina to nie jest to samo, co ofiara. To są dwie różne rzeczy i dojdziemy do tego. I Pan mówi tak, jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Zwróćcie uwagę, że to jest skierowane słowo do narodu. Naród składa się z jednostek, czyż nie tak? Więc ty i ja jesteśmy częścią narodu, narodu polskiego akurat. I Bóg mówi tak, przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę. W Biblii jest jedyny fragment, w całym Bożym Słowie danym jest jedyny fragment, kiedy Bóg mówi do człowieka, wystaw mnie na próbę. To jest jedyny fragment w Biblii, ja to sprawdziłem. Nie ma drugiego. W innych miejscach jest, mówi, że jakby nie kuś Pana Boga. Ale to jest jedyny fragment, który Bóg mówi sam o sobie. W tym miejscu wystaw mnie na próbę. Mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę i zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne. Podzielę się z wami tutaj czymś osobistym. To było 22 lata temu. Bóg przemówił do mnie przez ten fragment i ja zrozumiałem, że ja nie oddawałem Bogu dziesięciny, ani nie oddawała nigdy moja rodzina. Więc przeprosiłem za to Boga i powiedziałem, Panie, od dzisiaj będę oddawał Ci dziesięcinę. I powiedziałem Bogu tak, ze względu na to, że ja byłem ojcem, moja żona nie była jeszcze nowonarodzona i córka też nie była, więc ja nie zarabiałem zbyt wiele pieniędzy, żona nie pracowała wtedy, nie miała nawet renty jeszcze, więc ja byłem jedynym żywicielem, można było powiedzieć, rodziny. Więc bałem się powiedzieć żonie, że od dzisiaj ja sam decyduję bez swojej żony, że będę oddawał dziesięcinę. Więc Bogu powiedziałem tak, Panie, ze wszystkich dodatkowych pieniędzy, jakie mi dasz, dziesięcina będzie należała do Ciebie. Ja nieraz w zakładzie otrzymywałem pewne premie. To nie były może duże pieniądze, ale zawsze od czasu do czasu jakieś niespodzianki przyszły. I powiedziałem, od tych pieniędzy, Panie, dziesięcina jest dla Ciebie. I zacząłem to odkładać do portfela. I nie wiedziałem wtedy jeszcze, co z tym zrobić, bo nie miałem zrozumienia. I pamiętam, że pierwsze pieniądze z kilku miesięcy, chyba z dwóch czy z trzech, dałem komuś, kto był w potrzebie. Wtedy wydawało mi się, że zrobiłem najlepszą rzecz, jaką mogłem zrobić. Dlaczego? Bo nie miałem zrozumienia. Nie miałem wtedy jeszcze kościoła. Byłem we wspólnocie, gdzie nikt na temat dziesięciny w ogóle nie mówił. Wtedy w kościele katolickim, w wspólnotach nie mówiło się na temat dziesięciny, ponad 20 lat temu. I zauważyłem taką rzecz, że zacząłem coraz więcej otrzymywać dodatkowych premii w zakładzie pracy. I zacząłem to przynosić do domu. I gdzieś po około roku czasu wezwałem żonę, wezwałem córkę i powiedziałem do nich tak. Wiecie co? Prawie od roku czasu oddaję dziesięcinę Bogu, pokazałem im to słowo. Powiedziałem, oddaję tylko z dodatkowych pieniędzy i chciałbym, żebyśmy podjęli taką decyzję przed Bogiem, że będziemy oddawać ze wszystkich naszych pieniędzy dziesięcinę. I powiedziałem, kochanie, musisz zauważyć, że od tego czasu ja przynoszę coraz więcej dodatkowych pieniędzy nieplanowanych. I córka powiedziała, rzeczywiście tak jest. Bo córka wiedziała, ile ja przynoszę pieniędzy. To nigdy nie było skryte u nas w domu. Więc moja żona się zgodziła na to. Widziałam, że niechętnie to było, dlatego że ona nie rozumiała tego i ja rozumiem ją. Ale zgodziła się na to. I ja chcę wam powiedzieć, że od tego momentu nie zdarzyło się w moim życiu przez te prawie 20 lat, żebym nie oddał złotówki z pieniędzy, które przeszły przez moje ręce. Nie zdarzyło się jeszcze tak. Nawet wtedy, kiedy żyliśmy z wiary i nieraz czekaliśmy na zaopatrzenie, żeby zapłacić rachunki, zawsze z pieniędzy, które otrzymywaliśmy, zawsze dziesięcina była płacona. Nigdy nie było tak. Ja w tym miejscu jestem bardzo szczegółowy i można powiedzieć nawet legalistyczny. Ja bardzo tego pilnuję w domu i pilnuję to do dzisiaj. I zobaczyliśmy, że Bóg zaczął dawać coraz więcej finansów nam. Ja zacząłem być promowany w zakładzie pracy, zacząłem więcej zarabiać. To w naturalny sposób przychodziło. Dodatkowe premie przychodziły. I to była wyraźna odpowiedź. Ale było coś ważniejszego. Błogosławieństwo Jego. Moja żona się nawróciła, córka się nawróciła, dom został zbawiony. Wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. Wiecie, Bóg nie mógł, nie powiedział tutaj, wyleję na was pieniądze ponad miarę. Bóg powiedział, wyleję swoje błogosławieństwo dla ciebie ponad miarę. I dalej powiedział, zabronię szarańczy pożerać wasze plony. Wiecie, myśmy mieli sąsiadów. Kiedy myśmy kupili pralkę automatyczną, ta pralka służyła nam wiele, wiele lat. I zanim myśmy oddali ją, która jeszcze była dobra, jeszcze była sprawna, komuś innemu za darmo, to nasi sąsiedzi w tym czasie zmienili 2 lub 3. Odkurzacz zmienili 2 lub 3. Wymienili 2 telewizory. Wiecie, co to oznacza? Nie mieli błogosławieństwa. Błogosławieństwo spoczęło nawet na przedmiotach. I tak jest do dzisiaj. U nas w domu rzeczy się nie psują. Rzadko kiedy coś nawala. Jak myślicie, dlaczego? Dlaczego u innych nawala bez przerwy, a u niektórych nie? Dla mnie jest proste. Niektórzy mają błogosławieństwo, a niektórzy nie. Bóg powiedział coś. Wystaw mnie na próbę i zobacz. Kiedy ludzie przyjeżdżają do mnie po poradę w różnych problemach życiowych, jedno z pierwszych pytań, jakie im zadaję, czy jesteś wierny w oddawaniu dziesięciny? 90% tych ludzi zaczyna się kręcić niewygodnie na krześle. Niewygodne pytanie usłyszeli. No wiesz, staram się. Ja mówię, co to znaczy starasz się? Starasz się od czasu do czasu dać dziesięcinę, czy od czasu do czasu nie dać dziesięciny? Powiedziałam, wiesz co, dopóki tej sprawy nie uporządkujesz, nie pójdziemy dalej. Bo nie będziesz miał błogosławieństwa. Jeśli będziesz wierny i Bóg to sprawdzi przez kilka miesięcy, jeśli coś nie zacznie działać, wtedy przyjedziesz, będziemy szukać gdzie indziej. Najpierw załatw to. Zawsze tak mówię ludziom. Nie zawsze im się to podoba. Wiecie dlaczego? Bo ludzie chcą rozwiązania na swoich własnych warunkach, swoich problemów. A przychodzą do Bożego sługi zapytać się o poradę. Ja jestem Bożym sługą, więc daję im poradę od Boga, z Jego słowa. A oni nie zawsze chcą to przyjąć. Wiecie dlaczego? Bo to coś kosztuje. Bo coś trzeba zmienić w swoim życiu. A to nie jest wygodne. Więc oni chcą błogosławieństwa Bożego na swoich warunkach. A ja powiedziałam, to nie działa. Przychodzisz do mnie jako do sługi Bożego, więc moja rada zawsze będzie z Biblii. Słucham, co mówią, biorę słowo i mówię, słuchaj, Bóg mówi tak i tak. A jak ty żyjesz? No i to jest niewygodne. Ja powiedziałam, przykro mi, ja ci nie mogę pomóc. Moja pomoc polega na tym, że ja ci pokazuję prawdę. Jeśli ją zastosujesz, ja wierzę, że Bóg odpowie. Jeśli nie odpowie, jak ty cię sprawdzi w tym, zaczniemy szukać dalej, ale najpierw załatw to. Niektórzy ludzie idą za tym i są posłuszni, a niektórzy nie. Ja nie jestem zbawicielem. Na co są przeznaczone pieniądze z dziesięciny? w lokalnym kościele na prowadzenie na pewno pracy Bożej, prawda? To jest miejsce po to, że człowiek ma czerpać, ma spożywać dziesięcinę z miejsca. A więc na pewno na utrzymanie Bożych sług, czyli też tych pięciu urzędów, o których mówi apostoł Paweł. Wiecie, nie wszyscy mogą być pastorami, nie wszyscy powinni być pastorami. To nie jest tak, że ja chciałbym być pastorem. Jeśli Bóg cię powoła na to miejsce, to pobłogosławi ciebie i będziesz dobrym przywódcą, nawet jeśli źle zaczniesz. Wiecie, Mojżesz się nie nadawał absolutnie, on sam wiedział, mówił, ja się nie nadaję do tego, Boże, co ty chcesz ode mnie? Chciał uciec nawet przed powołaniem i o mały włos by nie stracił życia przez to. Ale widzicie, Bóg wybrał tego człowieka, bo Bóg wiedział lepiej. Ja chcę wam powiedzieć, że kiedy ja patrzę z perspektywy tych lat, na które Kościół powstał, to jak ja sobie pomyślę o sobie, to ja właściwie widzę, tak jakbym stał z boku, a Bóg to wszystko robił. Ja zawsze mam takie zdanie, mówię, Boże, albo Ty uczynisz mnie lepszym przywódcą, albo mówi, Ty chyba mnie usuń z tego miejsca, bo ja nie za bardzo widzę, że się nie nadaję do tego. Wiecie, dlaczego tak myślę o sobie? Bo popełniam wiele błędów. Nie jestem doskonałym pastorem ani przywódcą. Kilka razy musiałem Kościół przeprosić za pewne rzeczy. Więc nie jestem doskonały. Staram się zrobić tak najlepiej, jak ja potrafię na dzisiaj. I dlatego zawsze spałem spokojnie, pomimo różnych historii, przez które żeśmy przechodzili. Powiedziałem, Boże, to jest Twój Kościół, Ty mnie tu postawiłeś, więc Ty się martw. Jedno Twoje słowo, ja mogę to zostawić dzisiaj. Ja nie muszę być pastorem. I ja mam takie nastawienie do dzisiaj, kochani. Jedno słowo Pana i mogę zostawić całą służbę. Mnie nie zależy na służbie Pańskiej. Mnie zależy na jednej rzeczy, byciu z Bogiem. Na tym mi zależy. I szukam Boga ponad 23 lata w swoim życiu. Bez przerwy. Szukam Go. I na tym mi zależy, żeby być z Bogiem, a nie na to, żeby coś robić dla Niego. Może dlatego tyle lat jeszcze służę Bogu. Pieniądze są mu też na realizację wizji i powołania danego Kościoła. Czyli na zdobywanie dusz, na rozszerzanie królestwa. Po to są pieniądze. I też na pomoc wdowom, sierotom i ubogim. Kochani, Biblia wyraźnie mówi, kto jest wdową. Tu jest dokładnie określone, kto to jest wdowa. Tu jest też określone, kto to jest sierota. Ludzie chcą wykorzystać te rzeczy. Mówię wam, chcą bardzo wykorzystać te rzeczy. Otwórzmy sobie trzecią Mojżeszową, 27 rozdział. Trzydziesty werset mówi tak. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów rolnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Bogu. Wiecie, kiedy Bóg mówi wcześniej, że to, co poświęcasz Bogu, dla Niego jest to świętość nad świętościami. Wiecie, my mamy własne wyobrażenie na temat świętości. I ja zobaczyłem, że nasze myślenie na temat świętości jest często bardzo religijne i bardzo niezgodne z tym, jak Bóg patrzy na świętość. To, co ty przyrzekasz Bogu, dajesz Mu słowo dla Boga w oczach Jego, to jest świętość nad świętościami. Wszelka dziesięcina jest poświęcona dla Boga. Należy do Pana, to jest Jego własność. Pamiętajmy o tym, że Bóg daje nam finanse do zarządzania i z tych finansów pozostawia nam 90%, dla siebie chce tylko 10%. To nie jest wiele. Wierzcie mi, że to naprawdę nie jest wiele. Ja jestem przekonany, że gdyby wszyscy wierzący oddawali dziesięciny i gdyby składali ofiary takie, jakie Bóg im mówi, opływaliby w bogactwie, byliby błogosławieni, Kościół nigdy nie byłby biedny i miałby na każdą służbę pańską pieniądze. Jestem o tym przekonany. U nas w Kościele Myślę, że gdzieś 75% ludzi oddaje dziesięciny. Ja dążę do tego, żeby to było 100%. Nie zmuszam nikogo, ale co niedzielę przed ofiarą mam 5-minutowe nauczanie na temat finansów. Wiecie dlaczego? Bo ja chcę, żeby ludzie w moim kościele, w tym kościele, w którym Bóg mnie postawił do służby, żeby byli błogosławieni przez Boga. Na tym mi zależy. Mnie nie zależy na ich pieniądzach. Ja jestem błogosławiony przez Pana i ja wiem, skąd to błogosławieństwo przyszło. Więc ja pragnę, żeby oni doświadczyli tego samego. Dlatego nauczam ich o tych, zachęcam ich. Pomagam im robić kroki w wierze. Więc Słowo Boże nakazuje nam to czynić. Będziesz oddawał dziesięcinę. Oddając dziesięcinę, wyrażamy taką naszą miłość i posłuszeństwo Bogu. Łamiemy moc naszego wyniosłego ducha i uznajemy, że to do Pana należy. Ja chcę Wam powiedzieć, że 90% z błogosławieństwem Boga jest więcej warte niż 100% obłożone przekleństwem. Powiem Wam pewną historię z Ukrainy, która mnie bardzo dotknęła. Byłem w Zaporożu, to jest takie miasto na Ukrainie, i tam miałem posługę w jednym z kościołów. I tam była osoba, była liderka uwielbienia. To był czas, kiedy było bardzo trudno o pracę. Więc ona nie miała pracy i zaangażowała się w służbę dla Królestwa Bożego. Wiecie, i ona się dzieliła odnośnie dziesięciny. Pierwsze jej dziesięciny, wiecie, w jakiej wysokości było? Kilku kopiejek. Kopiejek. Nie grywien, kopiejek. Często chodziła głodna. Była słabo ubrana. Cerowała swoje rzeczy. I ze wszystkiego, co dostawała, z jakichkolwiek pieniędzy, dziesięcinę zawsze oddawała. I zobaczyła, że Bóg zaczęło przychodzić do niej coraz więcej. Matka miała jakąś tam ręcinę malutko. I kiedyś zapytała się córki, mówi, słuchaj dziecko, ja widzę, że ty masz coraz więcej pieniędzy, skąd ty je masz? Więc córka zaczęła mówić matce świadectwo o dziesięcinie. I matka powiedziała, wiesz co dziecko, to ja też będę oddawać. Zaczęła oddawać. Zaczął przychodzić dobrobyt, bo ona mieszkała tylko z córką, do tego mieszkania. Więc kiedyś sąsiadka zapytała się, mówi, słuchajcie, co wy robicie? Czy macie jakąś pracę? Nie widzę, żeby coś jakby się zmieniło w pracy, a ja widzę, że wam się coraz lepiej powodzi. Co wy robicie? Więc ona złożyła świadectwo. Oddajemy dziesięcinę Bogu i z tego jesteśmy błogosławieni. Więc sąsiadka też zaczęła oddawać dziesięcinę. Jak widzicie, świadectwo ma olbrzymią moc. Ale ja byłem zadziwiony, że ta kobieta młoda, jej pierwsza dziesięcina to było kilka kopiejek. Nigdy nie zrezygnowała ze służby dla Pana i nigdy nie przywłaszczyła sobie nic ani kopiejki z dziesięciny. Czy stać ją było na to? Nie było ją stać. Za parę kopiejek wtedy to było. To jest historia sprzed 7-8 lat gdzieś. Dzisiaj się na Ukrainie trochę poprawiło, więc to nie jest już tak. Ale mówię, kiedy ona opowiadała, to ona już miała jakby więcej pieniędzy. Widać to było. Ale opowiadała, jak to przyszło do niej. I to mnie dotknęło. Dotknęła mnie jej wiara, że i wierność w tym, co postanowiła. Wiecie, przez dziesięcinę niszczymy moc pożądliwości posiadania pieniędzy. Wspieramy pracę Bożą. I czyniąc to, Bóg nam zaczyna błogosławić. Dlaczego? Bo Jemu zależy na tym, żeby były pieniądze na głoszenie Ewangelii, na Królestwo. Żeby były pieniądze na utrzymanie Bożych sług. Zwróćcie uwagę, czy człowiek może oszukiwać Boga? I ja nieraz powiedziałem do ludzi, jeśli uważasz się za osobę wierzącą i nie oddajesz dziesięciny, oszukujesz Boga, jesteś złodziejem, okradasz Go, to jak możesz być błogosławiony? Ludziom się nie podobało to. Niektórzy się obrazili na mnie. że usłyszeli prawdę. Ale taka była prawda. To nie ja wymyśliłem. Oszukujecie mnie. Wy mnie oszukujecie. Nie oddajecie dziesięci, nie składacie mi ofiar. Więc jesteście oszustami, okradacie mnie z mojej własności. To jest tak, jakby ktoś, Bóg przyszedł, powiedział tak, daję ci 100%, a ty mi okradasz z tych 10. Bo myślisz, że te 10, że coś na coś ci zabraknie. Bóg mówi, wystaw mnie na próbę, zobaczysz błogosławieństwo. Wiecie, wielu ludzi chce błogosławieństwa z nieba, ale nie chce być posłusznym słowu. A to krok wiary sprawia, że stajesz się posłuszny słowu i oczekujesz na to. I wtedy możesz powiedzieć tak, Panie, jestem Ci w tym wierny. Wiecie, dlaczego Hiskiasz dostał 15 lat dodatkowego życia w swojej chorobie? On się powołał na coś. Panie, byłem Ci wierny. Bóg mówi, tak, był mi wierny, muszę mu odpowiedzieć. I posłał proroka ze słowem i 15 lat mu dodał. Na co ty możesz się powołać, żeby mieć błogosławieństwo z nieba? Czy masz jakieś prawo, żeby się powołać przed Bogiem? Ja mam. Panie, jestem Ci wierny w tym. A Ty obiecałeś mi. Jeśli nie jesteś w tym wierny, nie masz prawa. Czyż nie tak? Zauważcie, że jesteście obłożeni klątwą. Ja ostatnio pracuję z pewnym młodym człowiekiem, który prowadzi biznes i szarańcza pożera wszystko u niego. Dokładnie wszystko. I on doszedł już do takiego miejsca, że zrozumiał, że musi zacząć oddawać dziesięcinę. I z 2 lat podjął decyzję oddania. To było 10 tysięcy złotych. Ostatnio powiedział mi tak, wiesz, nie mam jeszcze wszystkich, ale 3 tysiące już wkładam i włożył. Przyniósł do kościoła w kopercie, napisał dziesięcina. 3 tysiące złotych. On zobaczył, że żył pod przekleństwem. A wiedział, że jest powołany do tego, żeby prowadzić biznes. I nie był wierny, nie oddawał Bogu. Zawsze było coś innego, pilniejszego. Więc szarańcza pożerała jego plony i modlitwa nie pomogła. Ani gromienie, ani nic. Co Bóg tutaj mówi? Zabronię potem szarańczy. Kto zabroni? Bóg powiedział, ja to zrobię. Ty się nie będziesz musiał dziecko martwić o to. To będzie moja działka do zrobienia. Ja to zrobię. Zabronię szarańczy pożerać wasze plony. Ja mu pokazałem to słowo. Ja powiedziałam, to do ciebie należy decyzja. I on zrozumiał. I w tym miejscu postanowił się nawrócić i wyrównać. Więc jeszcze mu zostało 7 tysięcy do spłacenia. I zależy mi na nim. Mi nie zależy na jego pieniądzach. Nie zależy na tym, żeby on był błogosławiony przez swojego Ojca w niebie. Dlatego go zachęcam do tego kroku wiary też. Nie wymuszam na nim, ale zachęcam go. Ja powiedziałem, jest dla ciebie błogosławieństwo niebios. On ostatnio musiał pokutować przed swoją żoną, mają 2 dzieci i powiedział, kochanie, przebacz mi, bo ja jestem głową i odpowiedzialny jestem za finanse w domu, a ja widzę, że my żyjemy pod przekleństwem i to jest moja odpowiedzialność, bo ja powinienem przypilnować naszą dziesięcinę. Wziął odpowiedzialność za swój dom i swoją rodzinę jako głowa. Więc mówi, jeśli oddajesz Bogu dziesięcinę, Bóg zabrania szarańczy pożerać plony. Nie potrzebujesz wtedy sam walczyć o ochronę swoich finansów. Ja powiem wam świadectwo sprzed ponad 2 lat odnośnie naszego samochodu w kościele. Niektórzy z was wiedzą, myśmy mieli samochód, nową Skodę Octavię, którą żeśmy kupili. Część za gotówkę, część była skredytowana. Była ubezpieczona, chwała Bogu. Musiała zresztą być. I pamiętam, że równo po roku czasu To było chyba 2 czy 3 dni, kiedy minął rok. Przyszło nowe ubezpieczenie, myśmy zapłacili. Ja kiedyś wróciłem skądś, postawiłem samochód pod domem. Rano żona wstała wcześniej, popatrzyła przez okno i mówi: mężu, nie ma samochodu. Ja mówię: ty chyba żartujesz. Ja wstaję, patrzę. Rzeczywiście nie ma. Ja mówię: no to ukradli. No i co to teraz będzie? Ja mówię: co ty się martwisz? Czy to był twój samochód? To był pański samochód, więc pana okradli, a nie ciebie. Co ty się martwisz? Dlaczego tak się stało? Ja powiedziałem: nie wiem, kochanie, ale dowiem się. Bo musiała być tego przyczyna, że Bóg nie ochronił tego. Więc powiedziałem: będę wiedział, ja muszę to wiedzieć. I zacząłem się modlić do Pana. Powiedziałem: Panie, dlaczego nie ochroniłeś? W końcu to naprawdę to był twój samochód, nie mój. Ty w wyraźny sposób pobłogosławiłeś nas. Myśmy chcieli kupić tańszy samochód. Pobudziłeś serce człowieka, który powiedział: nie, dołożę wam kasę, kupcie ten lepszy. To było z nieba coś. I Bóg nie ochronił tego. Wiecie, i myśmy na początku roku, bo to ukradli gdzieś w połowie stycznia, myśmy zdecydowali, że będziemy oddawać część naszych finansów na pewną służbę. Ja poleciłem księgowemu, żeby 10% ze wszystkich dochodów odpisywał i przelewem dawał na pewną służbę. Żeby robił przelewy w kościele. W sierpniu sprawdzałem dokumenty. I nogi mi się ugięły. On nie zrobił tego. Po prostu zapomniał. Więc przez 8 miesięcy nie oddaliśmy tego, co żeśmy Bogu przyrzekli. Pamiętacie ten ostatni werset 3 Księgi Mojżeszowej? To, co żeście przyrzekli, poświęciliście Bogu, jest święte. Ja wam powiem dlaczego. Jeśli ty przyrzekasz coś Bogu, Bóg ma pewne plany do tych pieniędzy. On ma plany, żeby błogosławić coś, żeby coś wzrastało. Więc on jakby liczy na to, że to przyjdzie. I kiedy ty nie jesteś wierny, on nie może zaspokoić potrzeb. I ja już wiedziałem. I wtedy wezwałem starszych i powiedziałem: wiecie co? Wybaczcie mi, ale to jest moja wina. Bo to była moja odpowiedzialność przypilnować tego. Ja tego nie zrobiłem. Więc ja nie mogę winić księgowego za to, że on nie dopilnował pewnej rzeczy. Powiedziałem: to była moja wina. Przeprosiłem Boga za to, co zrobiłem. Ale teraz przyszła jedna rzecz i Pan powiedział: dobrze, to jest 8 miesięcy. A finansów było coraz mniej w kościele. Zaczęliśmy więcej wydawać, niż przychodziło. I dlatego ja zacząłem sprawdzać finanse. I nagle ja wtedy powiedziałem: już teraz wiem, dlaczego Bóg nie zabronił szarańczy, że samochód poszedł. No, wprawdzie ubezpieczenie potem zwróciło te pieniądze, ale pomimo wszystko auto zostało skradzione i na tym straciliśmy około 5 tysięcy. Wiecie, i Duch Święty wyraźnie mi powiedział: powinieneś wyrównać to teraz, bo obiecałeś. Pieniędzy jest coraz mniej i teraz toczysz walkę w sobie. Za 8 miesięcy dziesięcinę to było kupę kasy. Ja chciałem od września rozpocząć pilnowanie. Ja chciałem, żeby Bóg zapomniał o tych 8 miesiącach. Nie chciałem patrzeć na to, chciałem to odsunąć od siebie, ale Duch Święty mi nie dawał spokoju. I pytał: wierzysz czy nie? Takie słowo, tak nauczasz, jak chcesz zrobić? I w końcu musiałem umrzeć w tym lęku. Powiedziałem: dobrze, Boże. Otrzymasz wszystko z powrotem, bez względu na to, co będzie. Kazałem napisać przelew, wyliczyłem to wszystko i podpisałem to i poszło. I od tego momentu zaczął się wzrost w kasie, w kościele. Zaczęły być większe przychody niż to, co żeśmy wydawali. Wiecie, i to była potężna lekcja dla mnie i dla kościoła, bo ja powiedziałem w kościele o tym wszystkim. Po to, żeby ludzie zobaczyli, że jeśli coś obiecujesz Bogu, pamiętaj, człowiek jest wart tyle, ile jego słowo. Bóg traktuje poważnie nasze decyzje. Więc jeśli my nie potraktujemy poważnie naszych obietnic, to znaczy, że nie traktujemy poważnie Boga, no to jak chcemy, żeby On nas poważnie potraktował? Takie jest to świadectwo. Jest napisane: przynieście do spichlerza. Wiecie, co ja nawet zrobiłem? Ja kiedyś zrobiłem takie stałe zlecenie w banku. W sensie bank będzie tam pamiętał o tym, ja nie muszę. I Pan powiedział, nie rób tego. Pytam, dlaczego? Powiedział, przynieście. Widzisz, co innego. Musisz wziąć pieniądze do ręki. Masz, musisz to wziąć do rączki, przeliczyć, zapakować do koperty i osobiście przynieść i włożyć do koszyka. Chcę Wam powiedzieć, to jest co innego, niż ktoś robi to za Ciebie. To jest zupełnie co innego. Ja zobaczyłem, że Bóg ma mądrość w tym. Dzisiaj część idzie, rzeczywiście stała rzecz, idzie pewna rzecz, ale druga część dziesięciny osobiście, ja to liczę, robię notatki zawsze i osobiście przenosimy. Modlimy się często z żoną o dziesięcinę. Powołujemy się na przymierze z Bogiem. Powiedzie, Panie, jesteśmy wierni, a Ty obiecałeś nam dziedzictwo. Więc błogosław nas swoim dziedzictwem, dlatego że my jesteśmy wierni w tym. Powołujemy się na Boże obietnice i Boże Słowo, które Bóg zawarł w przymierzu. I pamiętajmy, że spichlerz, że przynieście do spichlerza, a spichlerz to jest miejsce składowania i przechowywania. Więc chcę Wam powiedzieć, że dziesięcinę mamy przynieść do spichlerza, a nie kupować za nią chrześcijańskich książek, kaset czy innych rzeczy, które mają służyć naszemu duchowemu wzrostowi lub dawać na konferencję. To nie jest to samo. Uważam, że Kościół powinien przeznaczać część swoich finansów na zewnątrz. Dlatego, że czytałem świadectwa niektórych pastorów, którzy zdecydowali się. Ja mówię, te 8 miesięcy to były takie miesiące, gdzie myśmy przegapili to i ponieśliśmy tego konsekwencje. Za 10 lat istnienia Kościoła oddajemy dziesięcinę. Około 10% dajemy na zewnątrz. Albo błogosławimy inne kościoły, które mają owoce w służbie dla Boga, albo błogosławimy inne służby, które przynoszą owoc dla Królestwa Bożego w tym kraju. Więc dziesięcina uważam, że jest Bożym prawem. I ja chcę Wam powiedzieć, dla mnie, mówię często do ludzi, masz przywilej, że masz gdzie składać swoją dziesięcinę. To jest przywilej dla Ciebie. Powinieneś się cieszyć, że masz takie miejsce, a nie uważać tego za karę i nakaz. Bo inni nie mają tego przywileju. Ty masz, więc mówię, wykorzystaj to. W Biblii są też wersety, które jakby przeczą ogólnej zasadzie siania i zbierania. I otwórzmy sobie Księgę Jeremiasza, 12 rozdział. Coś przeczytamy. Jeremiasz 12:13. Zasiali pszenicę, a zbierają ciernie. Wiecie, kiedy rolnik sieje pszenicę, on oczekuje, że wyrośnie pszenica. Czyż nie tak? Inaczej by nie siał. A więc można zasiać pszenicę, a zebrać ciernie. Kiedy takie coś się dzieje? Kiedy nie ma błogosławieństwa. Wiecie, ostatnio w zeszłym roku byłem na wsi i byłem w czasie takim letnim, kiedy widziałem dorastające zboże przed żniwem. I widziałem dwa pola obok siebie. I opowiadali mi historię. W jednym czasie ziemia jest identyczna, wysiali jednakowe ziarno. Jedno nadawało się do zaorania, drugie można było zebrać plon. Ciekawe. Obok siebie. Widziałam to na własne oczy. I pomyślałam sobie, wyraźny przykład biblijny przekleństwa. I znam historię rodziny, której to zboże nadawało się do zaorania na nowo. Uprawiają czary, okultyzm. Ponoszą konsekwencje. Wysiali dobre ziarno. Dobra gleba. Ciernie wyrosły. Chwasty. Nie wyrosło po prostu. Przyszła taka śnieć na to i zżarło to po prostu. nadawało się do przeorania, po prostu, w ogóle do zbioru się nie nadawało. Jedno pole obok drugiego. Jak widzicie, to jest coś, co jest w Biblii też napisane. Kiedybyśmy przeczytali kontekst tego wszystkiego, dlaczego jest, tak jest napisane, to byśmy zobaczyli, że to nastąpiło z powodu odstępstwa od Pana i bałwochwalstwa. A więc, widzisz, można zasiać dobre ziarno i zebrać ciernie. Otwórzmy sobie Księgę Ageusza i przeczytamy z pierwszego rozdziału, od 5 wiersza. Otóż teraz tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. I znowu Bóg to mówi przez proroka do swego ludu. I powiedział, stańcie w końcu w prawdzie i zobaczcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, ale mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. Kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. To widziałem już wiele razy. Ludzie pracują całymi dniami i worek jest dziurawy i to przecieka, gdzieś marnuje się. Tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak wam się powodzi. 9 werset. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Z powodu mojego domu, który leży w gruzach. Podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem posuchę na kraj, na góry, na zboże, na moszcz i oliwę. Na wszystko, co ziemia wydaje. Na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Posucha. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, lud Boży bardziej troszczył, zabiegał tylko o własny dom, a nie o dom pański. Czy Bóg nie chce, żebyśmy mieszkali w ładnym miejscu? Absolutnie chce. Chce nas błogosławić tym. Ale jest pewien priorytet w oczach Boga bardzo ważny. Jeśli zabiegasz tylko o własny dom i myślisz, jak go upiększyć, a nie zależy ci, jak wygląda lokalny kościół, no to wtedy przychodzi posucha. Zauważcie, że Bóg to mówił do swego ludu. On tego nie mówił do obcych. To tak jakby do nas, do wierzących mówił. Jeśli twój lokalny kościół jest domem Pana, to ty, jako część tego domu, powinieneś dbać o niego, powinieneś łożyć na to miejsce. Powinieneś zabiegać, żeby ono wyglądało pięknie i ładnie. Nie z przepychem, ale ładnie. O własne miejsca się martwimy. Robimy kafelki wszędzie. A kiedy przychodzimy do domu Pana, ja nieraz byłem w takich miejscach i mnie to denerwuje. W domu niektórzy mają bardzo ładnie, ale kiedy przychodzisz do sali, po prostu patrzeć na to nie można. Więc potrzebujemy tutaj gdzieś stanąć w prawdzie odnośnie naszego życia w sferze finansowej i stwierdzić stan, w którym jesteśmy dzisiaj. Otwórzmy sobie Jeremiasza, 8 rozdział. Jak widzicie, nie wszystkie wersety są przyjemne. 8 rozdział, 13 werset. Choćbym chciał urządzić u nich zbiór, mówi Pan, nie ma winogron na krzewie winnym, nie ma fik na drzewie figowym, nawet liść zwiąt. Co im dałem, to od nich odeszło. Wiecie, o czym ten werset mówi? Można coś otrzymać od Pana i to utracić. W 17 rozdziale Jeremiasza, 3 i 4 werset mówi tak. Twoje bogactwo, wszystkie twoje skarby, twoje wzgórza ofiarne wydam na łup jako zapłatę za grzechy w obrębie wszystkich twoich granic i będziesz musiał wypuścić z ręki twoje dziedzictwo, które ci dałem i uczynię cię niewolnikiem twoich wrogów w ziemi, której nie znasz. A więc zobaczcie, że za grzech płaci się finansami. Za grzech płaci się swoim dziedzictwem. Jest też takie myślenie, jeśli będę wierny i będę czekać, to finanse same przyjdą. Na jakiej podstawie tak myślisz? To, że jestem wierzący i wierny, nie wystarczy. Ja mogę siedzieć i czekać i się nie doczekać. Biblia mówi, że Bóg daje siłę i moc do zdobywania bogactwa. Więc potrzebujesz zdobyć finanse i do tego Bóg daje ci siłę zdobyć bogactwo. I to jest obietnica przymierza. Więc bogactwo się zdobywa, a nie czeka. Pan nie chce błogosławić też jednej akcji jakiejś, ale On będzie błogosławić każdy wysiłek w tej służbie zdobywania i pomnażania. Wiecie, ja wierzę w ponadnaturalne zaopatrzenie, bo sam doświadczyłem tego wiele razy. Spektakularne zaopatrzenie miałem. To były cuda po prostu, suwerenne cuda od nieba. Ale to nie jest zasada Boga, błogosławieństwo. To nie jest zasada. Zasada jest jedna. Pracuj. W mądrości. Pomnażaj to, co mówiliśmy. Bądź wierny w zasadach. Poznawaj zasady. Tutaj Bóg powiedział do nich, zważcie, jak się wam powodzi. Liczyliście na wiele, więc zobaczcie, że można być zapracowanym i mieć posuchę, nie mieć owocu. Ja chcę wam powiedzieć, że każdy wierzący człowiek powinien mieć służbę pańską. Służba to nie jest sprawa pastora, czy służby tylko 5 urzędów. Każdy wierzący człowiek powinien mieć służbę dla Pana. Na czym ma polegać ta służba? To jest trojaka służba. Ja kiedyś, zdaje się, mówiłem tutaj w kościele. Składasz siebie na ofiarę Bogu. Czyli swoje ciało, czyli dajesz do dyspozycji Bogu swoje ciało. I to, co ci Bóg mówi, idziesz i robisz. Dajesz do dyspozycji to, co masz Bogu. Dlaczego? Bo uczynisz Go Panem. Więc kiedy Bóg mówi, daj, to idziesz i dajesz. Więc kiedy lokalny kościół zaczyna też myśleć o sobie, może przyjść brak finansowy. Biblia obiecuje tutaj, że kiedy czytamy tą księgę Ageusza, możemy zobaczyć tam dalej, że oni podjęli decyzję odbudowy domu Pana. I Bóg powiedział, zobaczcie, od tego dnia, kiedy podjęliście tą decyzję, moje błogosławieństwo zostało uwolnione dla was. Od momentu decyzji przychodzi błogosławieństwo. Więc kiedy ty zabiegasz o jego dom, ona zaczyna zabiegać o twój dom. Odbudowa jego domu to są dla mnie 3 wymiary. To jest moje osobiste życie, bo ja jestem świątynią. Moje małżeństwo dzisiaj, czy rodzina. I 3 to jest lokalny kościół. Kiedy lokalny kościół zabiega o królestwo, Bóg zaczyna zabiegać o lokalny kościół. Niektórzy pragną błogosławieństwa, ale nie chcą mu służyć. Otwórzmy sobie Księgę Przysłów, 24 rozdział. Coś zobaczymy tutaj. Księga Przysłów, 24. Przeczytamy 27 werset. Wykonaj najpierw swoją pracę na zewnątrz i upraw dla siebie pole, a potem zakładaj swój dom. Zwróćcie uwagę, co Boże Słowo mówi. Najpierw zrób coś na zewnątrz. Czyli zrób to jakby dla kogoś. Potem zakładaj swój dom. Więc jeśli nie dałeś nikomu nic, kiedy miałeś mało, to na pewno nie dasz nic, kiedy będziesz miał więcej. Wiecie, i dawanie to też jest sprawa serca, a nie interesu z Bogiem. Chociaż stosowane zasady będą działać. Więc powinniśmy rozwijać w sobie taki nawyk dawania i nigdy nie dawaj z poczucia winy lub w emocjach. Wiecie, ja byłem na spotkaniach, kiedy w sposób manipulacyjny usiłowali ci, którzy prowadzili te spotkania, wymusić, żeby wszyscy dali. I to była manipulacja, czyli czary. Ja nienawidzę tego. Ja wyczuwam takie rzeczy. I wtedy powiedziałem, nie dam nic w to miejsce. Nic ani złotówki nie dam. Specjalnie. Dlatego, że ja potrzebuję mieć wolność w tym. Ja nie pozwolę manipulować siebie. Nie dawaj też w emocjach. Czy nie dawałem kiedyś w emocjach? Dawałem. Pamiętacie, mówiłem o tym jednym młodym człowieku, który emocjonalnie dał ostatnie 100 zł i potem musiał pożyczać na chleb, bo nie miał. Nie miał mądrości w tym. Poszedł w emocjach. I kiedyś Bóg przemówił do mnie i powiedział: chcę Cię błogosławić w sferze finansów i nie chcę, żebyś dawał, bo tak trzeba. Dawaj wtedy, kiedy ja poruszę Twoje serce, albo Ci powiem, kiedy masz dać. I powiem Ci, ile masz dać. Mówi, nie dawaj inaczej. Musiałam dojść do tego miejsca, żeby się też tego nauczyć, bo na początku dawałem najczęściej w potrzeby. Dojdziemy do tego miejsca za chwilę. Więc pamiętajmy, że Bóg będzie patrzył na to, czy my kochamy Jego dłoń, czy kochamy Jego obecność. Powinniśmy kochać bardziej Jego obecność niż Jego dłoń. Chociaż jest On dobrym Ojcem i chce błogosławić. Więc kiedy siejesz z serca, będziesz obficie zbierać. Biblia mówi, powiadam, kto sieje skąpo, skąpo rządź będzie. Kto sieje obficie, obficie rządź będzie. Zobaczcie, że pozycja finansowa zależy od Ciebie, nie od Boga. Bóg tylko zobowiązał się do jednej rzeczy, do pomnożenia, do dania Ci plonu Twojego siewu i nic więcej. Ja kiedyś specjalnie zerwałem na wsi kilka kłosów dojrzałego zboża i przeliczyłem w każdym kłosie ziarna. W żadnym z kłosów nie było mniej niż 30. I sobie pomyślałem, ciekawe, z jednego ziarenka przychodzi 30-krotny plon. A Pan Jezus powiedział, będzie plon 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Czyż nie tak? Jedno ziarenko wydało minimum 30 ziarenek. Wiecie, tak jak pod... Wiecie, można otrzymać cud finansowy, to co mówiłem, ale to nie jest taki naturalny sposób zdobywania finansów. I tak jak powinnością rolnika jest praca na polu, czyli przygotowanie gleby, zasianie ziarna, i wtedy on oczekuje, jeśli nie ma deszczu, to się modli o deszcz. Dlaczego? Bo deszcz jest potrzebny do tego, żeby to ziarnko pękło, umarło i wydało ten kiełek. Więc kiedy nie ma zboża, rolnik się zaczyna martwić, zaczyna się modlić o deszcz. Bo deszcz jest potrzebny. Więc tak jak powinnością rolnika jest praca, przygotowanie ziemi, wysianie ziarna i zabieganie jakby o deszcz w modlitwie, tak samo powinnością sługi w finansach jest przygotowanie gleby swego serca, wzięcie i sianie finansów i prośba do Boga, żeby pobłogosławił to. To jest, tak jest taka sama zasada. 2 Koryntian 9:8, otwórzmy. Władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski. Więc Boże Słowo mówi, że Bóg ma moc dać każdemu obfitość wszelkiej łaski. Dla mnie wszelkiej oznacza do każdej dziedziny życia. I mówi obfitą łaskę dać, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Zwróćcie uwagę, co to znaczy słowo dostatek. Abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Dostatek dla mnie to jest to takie miejsce, w którym wszystkie moje potrzeby są zaspokojone i mam jeszcze na tyle, żeby łożyć na królestwo. Hojnie. Na dobrą sprawę dawać. Hojnie. To jest dostatek. I Bóg ma moc udzielić każdemu takiej łaski, żeby on tak mógł żyć. Mówię, ubóstwo często jest wywołane taką niewiedzą i praktyką bałwochwalczą. Ja chcę wam powiedzieć, że religia zasila ubóstwo. Religijne myślenie bardzo zasila ubóstwo. Powiem wam, jak to wygląda. Ja kiedyś widziałam mapę świata, gdzie były zaznaczone religie, które panują w danych obszarach, i był zaznaczony wzrost jakby gospodarczy, ten taki dobrobyt u ludzi. Na pierwszym miejscu od strony ubóstwa był hinduizm, potem był islam albo odwrotnie, już nie pamiętam. Potem był katolicyzm i najbogatszy był protestantyzm. Ciekawe, pomyślałem sobie. Ciekawa rzecz. Najbardziej biedny był albo islam, albo hinduizm. Już wtedy nie pamiętam. Mi się wydaje, że jednak islam był biedny, biedniejszy. Był od nas ostatnio ten lider, który, osoba odpowiedzialna za służbę Ebenezerów w Polsce, był w Jerozolimie i pokazywał nam zdjęcia z części żydowskiej i islamskiej. Kochani, są widoczne na gołym okiem, zobaczysz, że to jest inna kultura. I zobaczysz w jednym miejscu ubóstwo, bałagan, brud, a w drugim porządek i pieniądze. Zobaczysz to. Można to zobaczyć. To można zobaczyć, to jest oddzielone niewidzialną linią nawet przez ulicę. Dlaczego inna religia? I sobie pomyślałem, ciekawe, że katolicyzm też jest w takim miejscu ubóstwa. Im bardziej biedny będziesz, tym bardziej będziesz się podobał Bogu. Byłem nakarmiony tym, nakarmiłem swoją córkę i potem musiałem pokutować. Dzieliłem się tym z wami. Najbardziej bogaty był protestantyzm. Dlaczego? Bo oni mieli takie wyznanie. Potrzebujesz pracować i modlić się. Bóg błogosławi pracę. Owoc pracy twoich rąk będzie błogosławił. Tak obiecał. On nie będzie błogosławił lenistwa. Przykro mi. Więc religia zasila ubóstwo. Więc aby zostało obalone takie przekleństwo finansowe, potrzebujesz najpierw obalić to te religijne myślenie w swoim życiu też. I kiedy zaczniesz przyjmować objawienie i pracować przy żniwie pańskim, ta religia będzie też upadać. Wiecie, my nie jesteśmy z tego świata, Jezus powiedział. Ja was wybrałem z tego świata, już do niego nie należycie. Ja was posyłam do tego świata, byście je przemienili. Czyż nie tak powiedział? Tak powiedział. Więc kiedy my wypełniamy to polecenie pańskie i poszerzamy Boże Królestwo w każdy możliwy sposób, Bóg się zobowiązał, że będzie nas błogosławił, dlatego że On chce uczynić nas błogosławieństwem i chce też wynagrodzić nas za naszą pracę w Jego Królestwie. To jest bardzo logiczne. Kiedy pójdziesz do firmy i będziesz dobrym pracownikiem i będziesz dbał o dobrego szefa, szef cię będzie wynagradzał. Będzie ci dawał premie dodatkowe. To jest normalne. Świat powie, o, podlizuje się. Nie, to jest biblijne. To nie jest podlizywanie się. To jest mądrość właśnie biblijna. Przyjdziesz, dasz szefowi padaronek mały. W dniu imienia dowiesz się, kiedy ma urodziny czy imieniny. Zrobisz mu mały prezencik. Szef będzie zaskoczony oczywiście. Mile. I mówię, i wtedy, kiedy przyjdzie redukcja w zakładzie pracy, ty będziesz ostatni na liście, a nie pierwszy. A idź i pouczaj szefa, co ma zrobić, to będziesz pierwszy na liście do zwolnienia. Nawet jeśli będziesz dobrym fachowcem. Czyż tak nie jest? Tak jest. Tak jest. Ale nieraz ta niezależność, duma i pycha jest tak zaślepiająca człowieka, że on nie patrzy na to, a potem idzie i pożycza pieniądze i żebra, bo nie ma z czego żyć. Bo głupio się zachował w swojej pracy. Uważał się, że jest mądrzejszy od szefa i chciał pouczać szefa, co ma robić. Kochani, żaden szef nie wytrzyma tego. To tak, jakbym ja pouczał, Boże, ja mam więcej mądrości od Ciebie, musisz powinien zrobić tak i tak. Nic nieporozumienie. To On jest mądrością. To ja jestem Jego sługą, a nie On moim. To ja Jemu służę i dla Niego pracuję, a nie On dla mnie. Czyż nie tak jest? Powinniśmy mieć tutaj mądrość. Kiedy chcemy widzieć błogosławieństwo, musimy widzieć też cel, na który mamy siać. I kochani, to jest bardzo ważne. Ten 2 Koryntian 9 rozdział, przeczytamy 10 werset. A ten, który daje ziarno siewcy. Wiecie, w Biblii ziarno jest określone, że to jest słowo Boga. Paweł natomiast porównuje ziarno do finansów. Ten, który daje ziarno siewcy. Kto daje ziarno siewcy? Bóg daje. Komu Bóg daje ziarno? Siewcy. Czyli Bóg daje ziarno temu, kto sieje, a nie temu, kto przejada. Chcesz otrzymywać ziarno? Zacznij siać. Bo Bóg się zobowiązał, że będzie dawał ziarno siewcy, a nie temu, który otrzymuje coś i przejada wszystko. Bóg daje ziarno siewcy, daje też chleb na pokarm. On powiedział, da i pomnoży zasiew wasz. A więc Bóg się zobowiązał do pomnożenia zasiewu. Jeśli dobry plon to jest chyba z kwintala 150 kwintali, nie wiem, czy jest ktoś u was rolnikiem, czy dobrze mówię? Czy za dużo? Chyba nie. Chyba nie, z kwintala 150 kwintali. Proszę? Z hektara? Czy z hektara, tak? Ale ile trzeba wysiać na hektar? Nie wiecie. Trzeba by to było przeliczyć, nie mamy w tej chwili czasu. Jedno ziarno daje minimum 30. Więc spróbujcie sobie wyobrazić. On powiedział, że daj i pomnoży zasiew wasz. Ten, który daje ziarno siewcy, przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Więc Bóg daje ziarno tym, którzy decydowali się siać. Jeśli Bóg widzi, że nie masz serca siewcy, będziesz miał tylko na tyle, żeby chleb mieć i nic więcej. Czyż nie jest tak napisane? Jest tak napisane. Chcę wam powiedzieć o prawach siewu. Ja kiedyś siałem, oprócz dziesięciny, siałem w miejsce, gdzie widziałem potrzeby. I zobaczyłem, że prawie żadnego zwrotu nie było, albo minimalny. I sobie pomyślałem tak, coś robię źle chyba. I nie wiedziałem, co robię tak naprawdę źle. W sensie, no jest potrzeba, mamy zaspokajać potrzeby. Więc dawałem. Wiecie, i znowu, z Bożego Słowa przychodzi mądrość. Ja chcę wam pokazać pewien obraz. Czy w krajach Dalekiego Wschodu, gdzie jest bardzo dużo pustyń, czy jest sens sianie zboża w piach? Nie ma sensu, prawda? Dlaczego? Bo z tego nic nie wyrośnie. Czy jest tam potrzeba? Olbrzymia. Więc możesz zasiać cudowne zboże w miejsce potrzeby i nic z tego nie będzie. I ja zrozumiałem, że mądry rolnik sieje w najlepszą glebę, jaką ma, żeby otrzymać duży zbiór. I pomyślałem sobie tak, widocznie to robię źle. Więc do siania starałem się znaleźć najlepszą glebę. Co to znaczy? Miejsce, które wydaje najwięcej owocu dla Bożego Królestwa. Znalazłem taką ziemię. I tam zasiałem. I przyszedł zwrot. Sobie myślałem, aha, więc to robiłem źle. Wiecie, żaden mądry rolnik nie będzie siał ziarna w piach. Dlaczego? Bo nic z tego nie będzie. Ale znowu Biblia mówi, że mamy zaspokajać potrzeby, prawda? Więc dla mnie mądrością jest, najpierw siejesz w dobrą glebę, przychodzi plon do ciebie i wtedy plon, to co masz, musisz zostawić, mądry rolnik zawsze z każdego rocznego plonu zostawia sobie ziarno na następny rok na siew. Mądry rolnik zawsze tak zrobi. I on przygotuje dobrze glebę. po to, żeby zasiać i znowu zebrać plon. Nadwyżkę ma dla siebie, ma na utrzymanie domu i może nawet zaspokoić czyjąś potrzebę. Czyż nie tak jest? Jak widzicie, w Biblii to wszystko jest napisane, tylko my tego nie widzimy. To dlatego mądry rolnik nie sieje w pustynię, w piach, w najlepszą glebę. Jeśli nie ma deszczu, modli się o deszcz. Co to znaczy? Widzisz, kiedy siejesz, rolnik kiedy sieje, on sieje w wierze. On wie, mimo że nie widzi, on wysieje ziarno i przykryje to ziemią i on się cieszy. On wie, że przyjdzie plon. Czy on widzi ten plon? Nie. On nie widzi, wiele dni nie widzi tego plonu. Ale on wie, że plon przyjdzie. Dlaczego? Bo on zasiał ziarno. Zasiał dobrą glebę miał. Po jakimś czasie zaczyna wychodzić kiełek. Potem on zaczyna dbać o chwasty, żeby nie zagłuszyły tego, prawda? Żeby nie zaczerpnęły tych soków życia, żeby chwasty nie wyrosły i nie przydusiły zboża. Więc zaczyna dbać o to. Zaczyna spryskiwać to pole. On chce mieć czyste ziarno. I chce osiągnąć jak największy plon, więc chodzi koło tego pola. Kiedy nie ma deszczu, modli się o deszcz. Modli się o deszcz, bo deszcz jest potrzebny. Widzisz, kiedy ty siejesz, potrzebujesz zobaczyć, że sianie w potrzeby ziarna, które ty przeznaczasz na siew, to jest brak mądrości. To jest brak mądrości. Wiecie, jest lepiej przygotować jakąś ziemię w tych krajach Bliskiego Wschodu i nauczyć ludzi czegoś. Ja słyszałem świadectwo człowieka, który 14 lat służył w Indiach, w Bombaju i tam budował kościół. To był Alan Vincent. Może słyszeliście to nazwisko. Ja miałem przywilej uczestniczenia w wszystkich jego seminariach w Polsce, dlatego że miał takie seminaria zamknięte dla pastorskich par. Miałem przywilej, byłem zaproszony na to. Jestem Bogu wdzięczny za to, że miałem ten przywilej. Więc słyszałem dużo ciekawych rzeczy. I on powiedział, że on nauczył ludzi właśnie siania w Indiach. Nauczył ludzi przyciągania pasa przez kilka, 2-3 lata po to, żeby cały plon zasiać więcej ziemi zasiać. Wiecie, i ja zobaczyłem, że Bóg mnie osobiście w taki sposób poprowadził i podzielę się z wami czymś. To było w 2001 roku. Oprócz dziesięciny zasialiśmy troszeczkę więcej niż 5% naszych dochodów. Na następny rok, oprócz dziesięciny, zasialiśmy 10% naszych dochodów. Wszystko to, co każdy plon, to co przyszło, nic nie zjedliśmy z tego, wszystko żeśmy zasiali z powrotem. Na trzeci rok, oprócz dziesięciny, zasialiśmy ponad 35% już, czyli prawie połowę naszych dochodów. To wszystko skądś przyszło, przyszedł plon, nic z tego nie wzięliśmy, wszystko zasialiśmy znowu. I na czwarty rok powiedział Bóg, wystarczy, już nie musisz tyle siać. Możesz sobie odłożyć coś. 3 lata, każdy plon, który przychodził, wszystko żeśmy siali, nie w piach. W najlepszą glebę, jaką mieliśmy. I przyszedł zwrot. Wiecie, te 35% skądś przyszło. To przyszedł plon po prostu. I to wszystko żeśmy zasiali. W świadomy sposób żeśmy to zrobili. Nie spontanicznie, w świadomy sposób. I gdyby Bóg mi nie powiedział, wystarczy już tyle, ja prawdopodobnie na czwarty rok znowu bym wszystko zasiał. Ale Bóg chciał, żeby on przewidział, że będziemy mieli pewne wydatki, chciał nas pobłogosławić, żebyśmy coś zostawili dla siebie. Ale tak, myśmy żyli z miesiąca na miesiąc tylko. Nie kupowaliśmy nic. Nasz standard życia się w ogóle nie podniósł. Wszystkie pieniądze poszły na zasiew. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja uwierzyłem w zasady. Zdobyłem pewną mądrość i zobaczyłem, na początku siałem w potrzeby i zobaczyłem, że to nie było mądre. Więc musiałem znaleźć dobrą ziemię. Biblia mówi, że dawanie, też i sianie jest sprawowaniem służby Bożej. I to jest uwielbienie dla Boga. Więc jeśli otrzymujesz coś od Pana, w twoim sercu wzbudza się dziękczynienie też dla Niego. Więc Bożą taką wolność, żebyś zaspokajał potrzeby też innych, ale mówię, żeby to zrobić. Wiecie, to jest też takie chińskie przysłowie. Możesz dać biednemu rybę i nakarmić go. I ja nie mówię, że to jest złe. Ale lepiej jest nauczyć go łowić ryby. Czyż nie tak? Widzicie, bo on zje rybę i na następny dzień przyjdzie po nową rybę. Więc możesz znowu nakarmić go. Czy to coś zmieni w życiu tego człowieka? Nic. Ja kiedyś w kościele powiedziałam do ludzi, którzy mieli długi. Powiedziałam, chcę wam pomóc wyjść z długów. Widziałam u niektórych, aż się oczy zaiskrzyły. Ja powiedziałam, ale pierwszą rzeczą, którą zrobimy, ja będę decydował, na co będziecie wydawać pieniądze. I zgasły oczka. I chcę wam powiedzieć, nikt nie przyszedł. Ciekawe. I sobie pomyślałam, ciekawe, a wiedziałam, którzy ludzie mają problemy finansowe. Powiedziałam, ciekawe. Po kilku miesiącach przyszedł jeden młody człowiek i jak mi przedstawił swoją sytuację, pokazałem mu, w jak niemądry sposób sam wpędził się w długi. I pokazałem mu, ja bym na twoim miejscu zrobił to, to i to i to. To jest moja rada dla ciebie, za darmo. Nie musisz płacić za to. Częściowo tylko skorzystał. Miał takie prawo. Ale ciekawe, po kilku miesiącach dopiero. I wiedziałam, że on był bardzo mocno już przyciśnięty w sferze finansów. Bardzo mocno. On myślę, że już nie miał chyba wyboru, żeby przyjść i posłuchać. Przysłów 11:25 mówi, kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony. Więc taką miarę otrzymamy, jaką miarę otrzymamy, zależy od nas, a nie od Boga. Na tym fragmencie będziemy jeszcze jutro mówić. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, 12 rozdział. Dzieliłem się z wami w piątek, że mam drogą wizję i potrzebowałam przebicia finansowego w kościele. Więc ja wiedziałam, że zanim to przebicie finansowe przyjdzie do kościoła, ja jako przywódca muszę mieć przebicie finansowe w swoim osobistym życiu. Wiedziałam, że inaczej to do kościoła nie przyjdzie. Jeśli ja nie będę miał przełomu w tym miejscu, w swoim życiu, to nie mogę tego przełomu jakby sprawić w kościele. To jest po prostu niemożliwe. Dlatego, że Kościół może zajść tylko tam, dokąd ja zajdę. Dalej nie zajdzie. Wiecie dlaczego? Bo ja jestem przywódcą tego, więc mam duchowy autorytet nad tym miejscem. Więc ja wiedziałam, że ja muszę mieć w tej dziedzinie przełom. Więc wiedziałam, że muszę stać się największym dawcą. Więc musiałam się nauczyć, siać. I na początku uczyłem się, popełniałem błędy w tym miejscu. Aż przyszła mądrość i zobaczyłem, co robiłem źle. I zaczął przychodzić plon. Nigdy nikogo nie prosiłem się o pieniądze. I chcę wam powiedzieć, że wiele razy w przeciągu kilku godzin dziesięciokrotny zwrot otrzymywałem natychmiast prawie. Tego, co dałem. Więc Marek 12:41 przeczytamy. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. To jest mowa o Jezusie. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety. To jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im, zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało. Ale ta ze swojego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Wiecie, to jest fragment, który mówi: przyszła uboga wdowa i była skarbnica. Ja chcę wam powiedzieć, skąd Jezus wiedział, że ona wróciła dwie drobne monety. To była taka skrzynia i otwór do tej skrzyni to był róg wołu albo krowy. I przez ten róg to on był taki zakręcony, więc kiedy się wrzucało drobne monety, to one tak dźwięcząc po tym rogu, po tym spirali szły i wpadały do środka. Więc to przez słuch przychodziło. Dwie drobne monety, one wydały specyficzny dźwięk. Ale Jezus patrzył. Więc miał taką służbę patrzenia. Usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud rzucał pieniądze. Więc Jezus ma taką służbę przypatrywania się. Ciekawe. I widział, jak wrzucali, dużo ludzi wrzucało, bogatych dużo wrzucało, i zobaczył tą ubogą kobietę. Dwie drobne monety. Przywołał uczniów i powiedział do nich: ta uboga wdowa rzuciła więcej niż wszyscy, którzy rzucali. O czym tu Jezus mówi? W oczach Boga nie jest ważne, ile ty dajesz, ale ile ci zostaje. Dla Niego to ma wartość. Oni wrzucali z tego, co im zbywało. Czy to była ofiara? Nie. To nie była ofiara. Ich to wcale nie bolało. Stać mnie. Myśmy z żoną postanowili, że już od pewnego czasu powiedziałam: kochanie, nigdy nie będziemy dawać Panu poniżej pewnej kwoty, i ja wymieniłem żonie tą kwotę. Dlatego, że uważam, że Pan jest godzien. I ja myślę, że tą kwotę muszę już teraz powiększyć znowu. Nigdy nie damy mniej. Dlatego, że nasz Pan zasługuje na coś. Kiedyś od czegoś zacząłem, prawda? Uważam, że to musi wzrastać. Więc On będzie patrzył, czy to, co dajesz na Jego dom, jest ofiarą, czy taką jałmużną. Jezus ma służbę patrzenia. Wiecie, ja chciałbym wam coś pokazać. Bierzesz banknot 50-złotowy i idziesz do marketu. O, 50 zł. Wydajesz na coś. Weź ten sam banknot i przyjdź do kościoła. Macie tu taki fajny koszyk? I spróbuj go tutaj wrzucić. I nagle zauważasz: o, on jest taki duży, ten banknot. Jakiś taki cięższy jest. Tam w markecie nie był taki duży. A tutaj nagle staje się duży. Nie, to za duży jest. Muszę mniejszy dać. Czyż nie jest tak? Jest tak często. Jest tak. Chodzimy do marketu i potrafimy wydać więcej niż 50 zł na rzecz, której nie musimy kupować. Moglibyśmy się równie dobrze obejść. Czyż nie tak? Moglibyśmy się obejść, a jednak kupujemy to. A jeśli byśmy mieli tą samą kwotę wrzucić w kościele, o, to jest za duże. To jest jakieś takie za ciężkie. Wiecie, skąd to wiem? Z autopsji. Nie myślcie, że ja nie doświadczyłem i nie doświadczam takich rzeczy. Ale ja zmuszam się, żeby przełamać to, bo ja nie chcę, żeby pieniądze były bożkiem w moim życiu. Ja chcę, żeby w moim życiu Pan był moim Bogiem. Ja nie chcę mieć uzależnienia od finansów. Ja chcę mieć uzależnienie w swoim życiu od mojego Boga. To On jest moim zaopatrzeniem, a nie Kościół, nie człowiek. To On jest moim zaopatrzeniem. To On jest moim dziedzictwem. Dlaczego? bo ja dzisiaj zostałem przez Niego powołany. Więc Biblia mówi, ja nie mam dziedzictwa tak jak inni. Moim dziedzictwem jest Bóg, więc od Niego oczekuję coś. Bóg daje nam miejsce, w którym możemy oddawać dziesięciny i składać nasze ofiary. I ja chcę wam powiedzieć, że takie miejsce to jest przywilej dla Bożego ludu, a nie kara. I wielu wierzących jeszcze nie dotarło do tego miejsca, że mają przywilej. I ja nauczam ludzi u nas w kościele, zachęcam ich przede wszystkim do dziesięciny i do składania właśnie ofiar. Z jednego powodu. Pragnę, żeby byli błogosławieni. Zależy mi na tym. Mnie nie zależy na ich pieniądzach. W końcu to jest służba Pańska, a nie moja. To On decyduje, co ja będę robił, a nie ja. Ja mogę mieć wielkie pomysły, ale jeśli Pan nie zechce, to co ja zrobię? Ja sam bez Niego i tak nic nie zrobię. Więc mnie to nie stresuje, chcę wam powiedzieć. Czy ja będę miał służbę, czy nie będę miał służby. Czy ja będę pastorem, czy ja nie będę pastorem. Mnie to nie stresuje. Ja nie trzymam stołka swojego kurczowo. Ja pragnę, żeby ludzie mogli doświadczać błogosławieństwa takiego, jakie Bóg mnie dał osobiście. I ja się dzielę z wami częścią jakby swojego życia w tym wymiarze. Nie mówię wszystkiego, bo ja nie mam czasu tutaj na to. Mówię kilka świadectw, myślę, że kluczowych, które mogą wam coś pokazać. I z tego wynika, Bóg jest wierny. To, co obiecał, On jest wierny. Jeśli my spełniamy warunki, On spełnia swoje. Więc jeśli nie masz takiego miejsca do tego, żebyś mógł składać swoje dziesięciny i dawać ofiary, znajdźcie jak najszybciej, moja rada. Znajdźcie jak najszybciej. Dla swojego dobra i błogosławieństwa. I pamiętaj, że taką miarą, jaką ty dajesz dla Niego, On ci odda. Więc kiedy myślisz, czy dać 5 zł, czy 10, daj 10. Kiedy myślisz, czy dać 10 zł, czy dać 20, daj 20. Kiedy myślisz, czy dać 20, czy 50, daj 50. Wiesz, dlaczego tak mówię? Kiedy myślisz pomiędzy 50 a 100, daj 100. Nieraz ostatnie ziarno, jutro pokażę to, przynosi największy plon. I najlepszy plon. Pamiętaj, nieraz ostatnie ziarno przynosi największy i najlepszy plon. Byłem w pewnym kościele zielonosiątkowym w Polsce i w tym kościele przy wyjściu była taka mała puszka przekręcona, drewniana do ściany. I tam było napisane takimi odręcznie ofiara. I tam przyjechał kiedyś taki posługujący z zagranicy i zobaczył to i prawie zbeształ pastora. I powiedział, ty nie kochasz swoich ludzi. Mówi, jak ty możesz tutaj służyć? On powiedział, człowieku, co o czym ty mówisz? Przecież ja dla nich chcę zrobić wszystko. On mówi, a co to jest? No ja mówię, no to jest takie miejsce, żeby ludzie mogli, jak będą wychodzić już z kościoła, żeby mogli tam wrzucić. On powie, ty okradasz ich z błogosławieństwa finansowego. I on dalej nie mógł zaskoczyć tego. On powiedział, czy ty nauczasz na temat dziesięci? No nie. Kiedyś tam nauczałem chyba ze 2 czy 3 lata temu, raz wspomniałem o tym. Opowiem wam historię o tym Alanie Vincencie. Kiedy on zaczął budować kościół w Bombaju, pytał się, panie, o czym mam nauczać? Bóg powiedział, o dziesięcinie. I on przygotował nauczanie i powiedział w kościele nauczanie o dziesięcinie. Był zadowolony, że dobrze mu poszło. Przychodził następny tydzień i mówi, panie, o czym mam nauczać? O dziesięcinie Bóg mówi. No dobra, to przygotuję jeszcze jedno nauczanie na temat dziesięciny. Przygotował. Przychodzi trzeci tydzień, panie, o czym chcesz, żebym nauczał? Bóg mówi, o dziesięcinie. I już myślał, że to chyba przesada. Bóg mówi, nie, chcę, żebyś nauczał o dziesięcinie. Więc on znowu przygotował nauczanie na dziesięcinie. Wiecie, w Biblii jest dużo na temat dziesięciny. Można wziąć konkordancję, wyszukać te wszystkie słowa i zrobić kazania. Przychodzi czwarty tydzień, mówi, panie, o czym teraz mam? Już myślał, że o czymś innym. Bóg mówi o dziesięcinie. Rok czasu nauczał Kościół tylko na temat dziesięciny. Dotąd, aż cały Kościół to chwycił. I wiecie, jaki był owoc tego? że Bóg wylał błogosławieństwo na tych ludzi. Oni zaczęli dostawać dobre prace, a w tym czasie było 50% bezrobocie w Bombaju. Wszyscy ludzie z kościoła mieli pracę i mieli dobrą pracę. Zaczęli dostawać podwyżki. Niebo się otworzyło. Zaczęli zabiegać o pracowników z tego kościoła. Ja chcę wam powiedzieć, że wierzący ludzie powinni być najlepszymi pracownikami, a nie najgorszymi. Natomiast często jest tak, że wierzący myślą, że im się wszystko należy i że im wszystko wolno, bo oni są wierzącymi. Szczególnie, kiedy pracują w chrześcijańskiej firmie. Mają takie myślenie. Wiecie, mam takiego przyjaciela w Niemczech, który prowadził biznes. Chciał pomóc wierzącym ludziom. Więc starał się zatrudnić chrześcijan. I po roku czasu miał ich serdecznie dosyć. I powiedział, nigdy więcej. Wolę ludzi ze świata. Oni przynajmniej mają poukładane pewne rzeczy. Wiecie, i to mi dało coś do myślenia. Pomyślałem, dlaczego tak jest? Wierzący powinni być najlepszymi pracownikami. Zakłady pracy powinny zabiegać o wierzących pracowników. Oni powinni być najlepszymi, najbardziej uczciwymi pracownikami. Niestety tak nie jest. I chcę wam powiedzieć, że to jest smutne. A Biblia mówi w liście do Kolosan, wszystko co czyńcie, czyńcie tak, jakbyście to robili dla samego Jezusa. Zapłatą dla was będzie dziedzictwo. To jest obietnica. Ale ci wierzący mówią, słuchaj, jeśli ty jesteś wierzący, jestem wierzący, to mi wszystko wolno. I mi się należy. Po prostu oni mają coś w głowie nie tak. Gdzie to tak jest powiedziane? To jest smutna prawda, kochani. Ja nie wiem, czy byście mieli z tym do czynienia. Ja miałem. Miałem do czynienia z takimi ludźmi. Więc musiałem ich sprowadzić do poziomu i oni się obrażali. Bo oni myślą, że im wszystko wolno. To jest po prostu nieporozumienie. Na tym chciałbym dzisiaj skończyć. I chciałbym, żebyśmy z tego czegoś się nauczyli. Po pierwsze, że dziesięcina. Uważam, że to jest przywilej, a nie prawo. I nie można mówić, że to jest prawo zakonu. Zakon został nadany 450 lat później przez Mojżesza. A pierwszą dziesięcinę dał Abraham. I Abraham nauczył tego swój dom. Wiecie, i uważam, że w małżeństwie powinna być wspólna kasa. Jeszcze tu parę rzeczy muszę dodać, dlatego że nie dopowiedziałem. W małżeństwie powinna być wspólna kasa i powinno być uzgadnianie wydatków. Jeśli dzieci są na tyle już jakby duże, powinny uczestniczyć w tym i wiedzieć, na co rodzice zbierają pieniądze. Jaki jest cel tego? Uważam, że rodzice powinni uczyć dzieci zarabiać na kieszonkowe. Dlatego, że wtedy uczysz poszanowania dla pracy. Wiecie, jest taka mentalność żebracza, która oczekuje, że ktoś przyjdzie i ci da coś. To jest żebracza mentalność i potrzebujesz wykorzenić to ze swego życia. Dlatego, że dla mnie to jest obrażanie Pana Boga. Ja jestem dzieckiem wszechmogącego Ojca, nie jestem żebrakiem, jestem dziedzicem i Bóg się zobowiązał do czegoś, ale nie to, że ja będę leniwy, nic nie będę robił i będą mi pieniądze z nieba lecieć. Bóg powiedział, będę Cię, Synu, błogosławił pracę Twoich rąk i będziesz miał obfitość ode mnie, będziesz miał pomysły, jak mieć więcej. Kiedy będziesz chciał, będę Ci błogosławił w tym, ale potrzebujesz pracować. Rolnik, dopóki nie przygotuje ziemi i nie zasieje, nie może się spodziewać plonu, bo skąd? Pójdzie żebrać. Uważam, że mówię, że dzieci powinny też oddawać dziesięcinę, uczyć dzieci oddawać dziesięcinę ze swoich kieszonkowych i dawać ofiary. Wiesz, dlaczego to jest ważne? Jeśli sam tego nie robisz, to nie licz na to, że nauczysz dziecko, bo nie nauczysz. I nie masz prawa wymuszać na swoim dziecku tego, bo to jest obłuda. Jeśli ojciec tego nie robi i nie ustanawia takiej kultury w domu, to nie ma prawa wymuszać tego na członkach rodziny. Dlatego, że to jest odpowiedzialność ojca, głowy domu. Powiem wam pewną historię jeszcze. Na temat złego zarządzania też chciałbym powiedzieć parę słów. Przysłów 22:7 mówi tak. Bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą wierzyciela. Mówiliśmy już o tym. A więc każdy dług jest formą niewoli. I Boże Słowo tak ogólnie przemawia przeciwko długom. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, którzy... Wiecie, jest łatwo wziąć pożyczkę. Ja zauważyłem, że my jesteśmy w takim czasie, kiedy dzwonią nawet do ciebie do domu, że dadzą ci kartę kredytową. Tylko złóż podpis, nic więcej. Pamiętam wiele lat temu, to było gdzieś, myślę, że około 20 lat, był człowiek z zagranicy i ostrzegał nas. I powiedział, przyjdzie to do was i zapamiętajcie to. Uważajcie na karty kredytowe. Pamiętam to jak dziś. Dlaczego? Bo on doświadczył już tego. Wiecie, czy sama karta jest zła? Absolutnie nie. Uważam, że to jest bardzo duża wygoda. I ja kiedy byłem w banku, ta pani powiedziała, jaki limit debetu pan chciałby? Ja powiedziałem, ja nie potrzebuję tego. No jak to? Nie, przecież wszyscy biorą to. Ja mówię, ja nie. Ona mówi, no ale wie pan, może się panu to przydać, kiedy pan będzie potrzebował i tak dalej, wie pan, może pan nie być wtedy pieniążków i bank panu pożyczy i tak dalej. Ja powiedziałam, nie proszę panią, ja mam pewne zasady w swoim życiu, że ja nie będę żył z pieniędzy, których nie mam. I ona była zszokowana, że ja nie chcę karty kredytowej. Ja powiedziałam, jeśli pieniędzy nie będzie na koncie, koniec. To nie będę wybierał, bo nie będę miał z czego, bo to nie są moje, ja nie chcę się zapożyczać. A oni zrobią wszystko, żebyś złożył podpisik i wziął kartę kredytową. Kiedyś trzeba uważać na kredyty. I opowiem wam pewną historię u nas z kościoła. Pewna rodzina, dwójka młodych dzieci. Mąż miał pracę i zwolnił się z tej pracy. Nie wiem dlaczego, może się nie podobało mu. I jakiś czas nie miał pracy, żona zajmowała się dziećmi, więc też nie miała pracy. Ze względu na to, że byli członkami kościoła, u nas jest taka komisja, więc muszą napisać podanie i muszą przedstawić swoją sytuację finansową, to znaczy jakie są ich dochody i jakie są ich wydatki. I według tego komisja ustala, ile chcemy po prostu wiedzieć, jakie pieniądze to są, żeby pobłogosławić po prostu ich i wspomóc ich. No i dawaliśmy zapomogę miesiąc, dwa, trzy. Ja w końcu się znowu kiedyś usłyszałem, że znowu komisja się zbiera w tej samej osobie. Ja powiedziałem, wiecie co to? Przez 4 miesiące człowiek pracy nie może znaleźć? Ja mówię, ja w to nie bardzo wierzę. I powiedziałem komuś w kościele, mówię, słuchaj, jeśli jest praca, powiedz temu, on szuka pracy. Dobrze, poszedł, powiedział. I on powiedział, gdzieś tam miał dostać 1000 czy 1100 zł. I usłyszał taką odpowiedź. Za te pieniądze? Ja nawet z domu nie będę wychodził. I to dotarło do mnie. I ja powiedziałam, co? To on nie szuka pracy, on szuka pieniędzy. I powiedziałam, pomoc kościoła będzie taka, ani złotówki. I zakazałem dawania pieniędzy. No tak, ale oni są biedni, nie będą mieli na chleb. Ja mówię, jeśli dzieci nie będą głodne, to proszę kupić im mleko, proszę kupić im kaszkę, zagotować i nakarmić te dzieci. Ale mówię, im ani złotówki. I wiecie, co się stało? W przeciągu miesiąca czasu znalazł pracę. I to pokazało mi jedną rzecz. Ludzie mówią, że jest bezrobocie w Polsce, a ja mówię, to jest nieprawda. Ludzie szukają pieniędzy, nie szukają pracy. I kiedy szukają pieniędzy, nie mogą znaleźć pracy. Ale kiedy zaczną szukać pracy, prędzej czy później znajdą pieniądze. I to wcale nie jest objaw braku miłości do człowieka. Wręcz przeciwnie, powiedziałam, nasza pomoc dla niego będzie taka. Nie dostanie ani złotówki. I zobaczycie, jak szybko znajdzie pracę. I znalazł. I znalazł. Otwórzmy sobie list do Filipian, 4 rozdział. Przeczytamy od 11 wiersza. To mówi Paweł o sobie. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć i umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. To słowo wyćwiczony mówi o tym, że Bóg wyćwiczył Pawła, dając mu takie sytuacje życiowe, że raz miał dużo, raz nie miał nic. I musiał się nauczyć. To słowo wyćwiczony mówi o czasie, o upływającym czasie i o zmiennych sytuacjach finansowych w życiu Pawła. Raz tak, raz tak. Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Bóg chciał, żeby Paweł nauczył się i był Bogu wdzięczny za to, co ma. Za to, co ma dzisiaj. Żeby za wszystko dziękujcie. Jest tak napisane? Jest. I Bóg chciał, żeby Paweł nauczył się tego. Wiecie dlaczego? Bo Bóg znał powołanie Pawła i wiedział, że Pawłowi będzie to potrzebne, bo będzie w różnych miejscach. Ja chcę wam powiedzieć, że kiedy ja pierwszy raz pojechałem na Ukrainę i kiedy wróciłem stamtąd, powiedziałem w kościele, wiecie co? Każdy z was powinien przynajmniej raz pojechać tam i kiedy wrócicie, natychmiast będziecie za wszystko Bogu dziękować za to, co macie. Natychmiast. Bo zobaczycie, że tam nieraz byłem w takich warunkach, że nawet nieraz ciepłej wody nie było, toalety nie było. Nie narzekałem. Wiedziałem, że muszę przez to przejść. Dlatego, że wiedziałem, że Bóg mnie tam posłał. Ale byłem też w miejscach, gdzie ludzie mi załatwiali dobry hotel. Byłem też Bogu za to wdzięczny. Ale byłem też wdzięczny Bogu za te miejsca, które mi dał tam, na Ukrainie. Musiałem zostać wyćwiczony, żebym miał wdzięczne serce dla Pana za wszystko, co mi daje. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. Znosić. Nie narzekać. Znosić. Kiedy mieszkaliśmy na takim osiedlu, wiecie, ja nieczęsto rano wstawałem i szedłem do biura, więc z zasady większość ludzi rano idzie do pracy, prawda? Taki jest zwyczaj. I często widziałem młodego człowieka, który z kolegami jeździł drogim samochodem po osiedlu. To był drogi samochód. I pierwsza myśl do mnie przyszła. Nie pracuję, bo w tym czasie większość ludzi jest w pracy. Młody człowiek, taki samochód kosztuje kupę kasy, więc skądś musi tą kasę mieć, a wiedziałem, że to nie był pożyczony samochód. Więc taka myśl do mnie przyszła, że prawdopodobnie jest dealerem narkotykowym, dlatego że to są szybkie, duże, łatwe pieniądze. I kiedy tak pomyślałem, Pan przyszedł i napomniał mnie. I powiedział do mnie tak, nie masz prawa go osądzać. I wtedy powiedział do mnie taką rzecz. Chcę Cię błogosławić w tej sferze finansowej. I powiedział, chcę, żebyś zapamiętał, że narzekanie, krytykowanie, osądzanie, zazdrość przyciąga ubóstwo. Nie mogę błogosławić takich ludzi. I powiedział, nawet jeśli Ty masz rację, to to nie masz prawa osądzać, dlatego że ja jestem sędzią, a nie ty. Wiecie, ostatnio nawet przed przyjazdem tutaj rozmawiałam z pewnym człowiekiem i już zaprzestałem tej dyskusji. Jego stanowisko było takie: większość ludzi, którzy ma duże pieniądze, to złodzieje. I ja wiem, że to jest osąd. Ja powiedziałam: osądzasz człowieka, który może mieć mądrość w inwestowaniu, której ty nie masz. I mówi: wcale. Ja mówię: wiem, że są ludzie, którzy w nieuczciwy sposób się dorobili dużych pieniędzy. Prawda. Ale nie wszyscy tak zrobili. I ja mówię: jeśli ty nie masz, to osądzasz go. I ja mówię: to nie licz na to, że Bóg cię będzie błogosławił, bo nie będzie. I chcę wam powiedzieć, że to była dla mnie bardzo duża nauczka wtedy, kiedy Pan przemówił do mnie. I zobaczyłem, że my swoją postawą możemy przyciągać do siebie albo obfitość, albo ubóstwo. I moja rada: nigdy nie narzekaj. Bądź wdzięczny za to, co masz dzisiaj. Wiecie, gdybym nalał do szklanki, do połowy szklanki wodę, możesz podejść do tego w dwojaki sposób. Ktoś przyjdzie i powie tak: tylko pół szklanki. Ale drugi przyjdzie: pół szklanki wody jest. Tą samą rzecz widzą dwie osoby. Mają dwa różne nastawienia. Ta sama rzecz i dwa różne nastawienia do tej samej rzeczy. I jeden będzie zadowolony, a drugi będzie narzekał. Narzekanie przyciągnie ubóstwo do twojego życia. Krytykowanie przyciągnie ubóstwo. Osąd przyciągnie ubóstwo. Zazdrość przyciągnie ubóstwo. I Pan powiedział wtedy do mnie też tak: nigdy nie osądzaj nikogo za to, co ma, dlatego że nie widziałeś jego siewu. I pomyślałem: faktycznie. Nie widziałem. Nie widziałem jego mądrości w inwestowaniu, mądrości w zasiewie. I moja rada dla was: nie osądzajcie nigdy czyjegoś zbioru. Nigdy tego nie rób, jeśli chcesz być błogosławiony w tej sferze. Dlatego że nie widząc jego siewu, czy nie widząc mądrości tego człowieka, osądzając go, ściągasz na siebie ubóstwo. Bóg nie będzie cię błogosławił. Nawet jeśli ktoś w wyraźny sposób dorobi się w nieuczciwy sposób, nie ty jesteś sędzią. Bóg sobie z tym poradzi, prędzej czy później. Każdy odpowie za swoje, wierzcie mi. To jest tylko kwestia czasu. Ale ty, osądzając drugiego człowieka, po pierwsze nie masz prawa, bo nie jesteś sędzią ustanowionym w państwie, więc nie masz prawa tego robić. Więc robiąc to, siejesz bezprawie w swoim własnym życiu. Siejąc bezprawie, ściągasz na siebie co najmniej problemy, a możesz nawet ściągnąć na siebie przekleństwo. Stajesz w miejscu Boga, który jest sędzią sprawiedliwym. Dlaczego? Bo Bóg zna serca ludzi. On zna wszystko od podszewki. Ty nie. Dlatego zachęcam was do tego. Nigdy nie bądźcie zazdrośni, widząc obfitość u kogoś innego. Nigdy nie osądzaj tego człowieka. I nigdy nie narzekaj. Bądź wdzięczny za to, co masz dzisiaj. Poznawaj zasady i wprowadzaj je w życie. Zobaczysz, że błogosławieństwo będzie przychodzić. Odnośnie kredytów, parę słów chcę powiedzieć. Kiedyś przyszła do mnie osoba, która ma firmę, ma taką cukierniczą firmę i powiedziała: pastorze, czy mam, otwieram drugi zakład, który, właściwie otwarłam drugi zakład, ale ten pierwszy wymaga remontu. I nie mam na tyle pieniędzy, żeby go wyremontować i chciałabym wziąć kredyt na ten remont. I co ty na to? Bo ty tak mówisz, że raczej trzeba uważać z kredytami. Ja powiedziałam: weźmy kartkę papieru i wyliczmy to. Wyliczyliśmy, ile ona potrzebuje tego kredytu na to, żeby ten kredyt był zainwestowany w urządzenia. I zobaczyliśmy, że wzięcie kredytu sprawi, że ona bardzo szybko wyremontuje ten zakład i będzie miała dobrą maszynę do produkcji, która daje szybko zwrot i spłaci to. Więc powiedziałam: Myślę, że masz zabezpieczenie, w razie czego jest drugi zakład, więc uważam, że nie ma tutaj żadnego problemu. Myślę, że możesz sobie wziąć kredyt. Wiecie, ale są ludzie, którzy biorą kredyt na kupowanie swoich zabawek, a potem przychodzą do kościoła i mówią, nie mamy na chleb. I takich ludzi też mieliśmy w kościele. I kiedy żeśmy popatrzyli, ja powiedziałam, a po co ci to było? Przecież mogłeś bez tego żyć. No jak, no wszyscy mają, więc też powinniśmy mieć. Ja mówię, gdzie tak jest napisane? Gdzie tak jest napisane? Jak wszyscy mają, to ty też musisz mieć. Czy to jest ci potrzebne do życia? No nie. No to co? No ale wszyscy tak mają. Ludzkie oczy nigdy się nie nasycą, mówi Biblia. I branie kredytu na takie rzeczy jest głupie. Jest głupie. Wtedy człowiek wprowadza się w niewolę. No bo inni mają. No to co z tego? Czy ty też musisz to samo mieć? Albo lepsze? Gdzie tak jest napisane? Wiecie, ludzie chcą akceptacji przez to, co mają materialnie. Oni nie szukają akceptacji w Bogu. Więc są niemądrzy, biorą pożyczki czy kredyty i potem często trudno im spłacić. Nieraz brakuje im na podstawowe rzeczy w domu, które powinny być. I kiedy już tego nie ma, to wtedy idą do kościoła i prawie żebrają. Więc ja powiedziałam tym ludziom, nie dostaniesz z kościoła. Możesz to oddać albo sprzedać. No nie, ja tego nie zrobię. No to przykro mi. Ja muszę dbać o pieniądze w kościele, dlatego że ja jestem przed Bogiem odpowiedzialny za to, co z tymi pieniędzmi jest. Ja nie mogę ich marnotrawić na głupotę ludzką. I to nie jest brak tej miłości do człowieka. Wręcz przeciwnie. Moja miłość do niego polega na tym, że ja chcę mu pomóc wyjść z tego. Ale on nie chce wyjść, bo pożądliwość jest większa. No to przykro mi. Kiedyś przyszedł do nas biedny człowiek. Wiecie, tacy ludzie często kręcą się koło kościoła. Przyjęliśmy go. I chcieliśmy mu pomóc. Chcieliśmy mu pomóc załatwić nawet dowód osobisty. On powiedział, że on nie chce. Mówię, no dobra. Gdzie śpisz? Na działce mam taką altankę. No ale zgodzili się ci właściciele? No zgodzili się. No dobrze. To mówi, to przychodzi zima, chcemy ci kupić buty i śpiwór. I powiedziałam, żeby nie daliśmy mu pieniędzy do ręki, bo tacy ludzie często chcą pieniądze do ręki. Powiedziałam, nie, nie dostaniesz, my ci kupimy. Kupiliśmy mu buty. I on powiedział, takie buty? Co, lepszych nie było? Był w grupie domowej. I doszło do tego, że on chciał, żeby kościół mu płacił miesięczną pensję. Myślę, to już przegiął facet. Poprosiłem lidera grupy razem z nim do mnie do biura i powiedziałem tak, ja mówię, wiesz co, żyjesz tak jak żyjesz, ja nie mam prawa jakby ingerować, to chcesz tak żyć, możesz tak żyć, ale od dzisiaj nie dostaniesz z kościoła ani złotówki, a jeśli spróbujesz żebrać od kogoś, ogłoszę to zambony i nikt ci nie da nawet po prostu ani grosza, zakażę. Powiedziałem, nie potrafisz uszanować czegoś. I powiedziałam, dlatego nie dostaniesz nic. Mówi, ty chcesz jeszcze pensję w kościele? Mówi, ty chyba zwariowałeś. Obruszył się i więcej go nie widzieliśmy. I chwała Bogu. Tacy ludzie też są. Rozmawiałam z pewnym pastorem zielonoświątkowym, który ma dobre serce. Wiecie, ktoś, kto ma dobre serce, potem ma twardą pupę. Niestety, brak mądrości. I przychodzili do niego ludzie. Właśnie tacy, którzy chcieli wyciągać. No i wiecie, on miał serce naprawdę dobre, więc dawał. I najczęściej ci ludzie szli i przepijali to. Żona mu zwracała uwagę. On nie bardzo chciał słuchać swojej żony. Ja nie wiem, kobiety są bardziej trzeźwe w takim miejscu niż mężczyźni. Nie wiem dlaczego. Mają chyba więcej mądrości w tym. I kiedyś ja był o tym i on opowiadał taką historię. Ja powiedziałem, wiesz co, ty nie masz mądrości w tym. Ty nie okazujesz im miłości. Ja uważam, że robisz im krzywdę. Ja powiedziałem, jeśli chcesz, mówi, robisz kościół, to remontujesz? No tak. Mówi, potrzebujesz rąk do pracy? No właściwie tak. Ja mówię, wiesz co, przyjdzie taki człowiek, powiedz, dobrze dostaniesz, ale proszę cię, zrób mi to i to. I on powiedział, rzeczywiście masz rację. I kiedyś byłem u niego, robiliśmy seminarium i pojechałem na następny miesiąc I on mówi, wiesz co, zrobiłem to. Mówi, wiesz co się stało? Ja powiedziałem, co, prawdopodobnie wypiął się na ciebie. On mówi, tak. Ja mówię, widzisz, taki człowiek nie chce pracować. On przyszedł, żeby wykorzystać ciebie. A moja Biblia i twoja mówi tak, kto nie chce pracować, niech nie je. Czyż nie tak mówi? Tak mówi. A więc jeśli ktoś nie chce pracować, prostej rzeczy nie chce zrobić, a chce tylko kasę, ani grosza. I to jest moja pomoc dla niego. Ale ludzie nie mają mądrości w tym. Kochani, potrzebujemy mieć trzeźwy umysł w tym wszystkim. Amen? Ja myślę, że to jest... Proszę? Pytań? Oczywiście, że tak. Ja? Nie.
Dobrze. A czy na przykład takim dzieciom, które mają samochody i proszą o wsparcie, pozwoli, żeby samochód?
Tak. I wiecie dlaczego? Bo szanuję, że ludzie nie żebrają, ale pracują za to. I staram się zawsze mieć na wierzchu gdzieś jakieś drobne 2 złote, żeby dać takiemu człowiekowi. Widzę, że robią to bardzo sprytnie. Może nie robią to zbyt dokładnie, ale ja szanuję to, że nie kradną, ale pracują. Więc czegoś się uczą. Ja nienawidzę marnotrawstwa pieniędzy. Nienawidzę po prostu tego. Kiedy ja mam wydać na coś pieniądze, ja się długo zastanawiam, czy wydać na coś, czy coś kupić. Staram się mieć jakby Boże przyzwolenie na zakup pewnych rzeczy. Ja nie funkcjonuję w taki sposób, że jakby nie konsultuję wydatków moich z Bogiem. Bałbym się tego. Bo ja mam świadomość, że ja wydaję nie swoje pieniądze. To są pańskie pieniądze, więc a Bóg dał mi je do pomnażania, a nie do wydawania na zabawki. I z perspektywy lat chcę wam powiedzieć, że Bóg spełniał nawet moje pragnienia. Na niektóre musiałem czekać kilka lat, ale nigdy tak nie było, że Bóg mi nie dał tego, o co go prosiłem. Nawet moje pragnienia spełniał. Spełniał jako wtedy, kiedy byłem niemowlę w Chrystusie i spełnia też dzisiaj. Mam niektóre rzeczy. Prosiłem Boga, chciałem je mieć, ale nie po to, żeby się bawić tym. Po prostu potrzebowałem tego jakby do pracy. Do tego, żeby lepiej funkcjonować. I Bóg przyzwalał mi na to, żeby to kupić. Natomiast jestem przeciwnikiem bezmyślnego wydawania pieniędzy. I powiem wam taki przykład. Kiedyś uczyłem tego i przyszła do mnie pewna studentka, młoda osoba. I powiedziała, pastorze, kiedyś byłam tak sfrustrowana, że wzięłam stypendium. Ona była wtedy dobrą studentką, więc dostała stypendium. Poszłam do sklepu i żeby odreagować, kupiłam sobie buty. Przyszłam do domu, włożyłam je do szafy i nigdy ich nie założyłam. Ja powiedziałam, czy nauczyłaś się czegoś przez to? Ona mówi, myślę, że tak. Ja chcę wam powiedzieć, że wielu ludzi chce odreagować na napięcie, które w nich jest. Niektórzy idą, żeby sobie sprawić przyjemność, idą do sklepu, żeby sobie coś kupić i kupują byle co, aby kupić i napięcie znika. Często nie przynosi im to żadnego pożytku. Często cieszą się przez 5 minut, a potem to leży w kącie. Niektórzy usiłują coś zjeść dobrego i napięcie zniknie. Niektórzy, jak mają napięcie, idą się położyć spać i mówią, że prześpią problem. Niektórzy idą w grzech. Dlaczego? Mają nieodkupioną duszę. Emocje kierują ich życiem. Czyż nie jest tak? Jest tak. Jest tak. Więc moja rada jest, nie kupuj emocjonalnie rzeczy. Jeśli możesz się bez czegoś obejść, obejdź się. Kiedy mówiłem... Nie, na temat pierwocin to chyba jutro powiem. Teraz jeszcze sprawdzę, bo jeśli nie, to jeszcze coś dodam dzisiaj. Nie, jutro to powiem. Więc pytania jeszcze. Jeśli macie jakieś, ja mogę... Okay. Tak. Dobrze. Zauważcie, że w naszym życiu portfel jest ostatnią rzeczą, która się nawraca. Taka jest prawda. Wiecie dlaczego? Bo pieniądze reprezentują życie. Wszyscy wiemy, że bez pieniędzy nie możemy funkcjonować na tej ziemi, prawda? Więc dla nas pieniądze mają pewną wartość, bo one reprezentują nasze życie. Mąż i żona, Biblia mówi, że to jest jedno ciało. Jezus powiedział, jeśli dom jest rozdwojony, nie utrzyma się. Osobiście uważam, że dla mnie jest... Można mieć dwa konta. Ja nie mówię, że to jest jakby złe. Natomiast kasa powinna być wspólna małżonków. Bo jeśli nie ma wspólnej kasy, to jest nie ma tego jakby miejsca wspólnego życia. Wiecie, nie może być tak, że mężczyzna chce kupować... Mężczyzna z zasady wydaje pieniądze bardziej perspektywicznie, kobieta często emocjonalnie. Tak są kobiety zbudowane. Mężczyzna częściej myśli o przyszłości niż kobieta. Kobieta myśli o dzisiaj, potrzebuje to. Ja nie mówię, że to jest dobre czy złe. Tak jest kobieta zbudowana inaczej i mężczyzna jest zbudowany inaczej. Natomiast muszą dojść ze względu na to, że są małżeństwem i są jedno. Uważam, że to są ich wspólne pieniądze, które Bóg im dał, więc wspólnie powinni decydować i dojść do porozumienia, na co będziemy je wydawać. Kiedy nasza córka, przepraszam, potrzebowała czegoś, myśmy jej powiedzieli, dobrze dziecko, na dzisiaj nie mamy tych pieniędzy, ale kupimy ci to, będziemy odkładać i kiedy znajdziemy te pieniądze, pójdziemy do sklepu. I pamiętam, że kiedy córka chciała kurtkę, bo dlatego, że już wyrosła ze starej, ja jej pierwsze pytanie, jakie zadałam, dziecko, a jaką byś chciała kurtkę mieć? Ona dokładnie określiła zamek, kieszonki, jakie kolory. Ja powiedziałam, dobrze dziecko. I ona natychmiast się ucieszyła, że będzie miała tą kurtkę. I wtedy Pan przemówi do mnie, to jest wiara. Przez takie jedno małe zdarzenie Bóg mnie nauczył podstawowej zasady wiary. Ona czuła się właścicielką kurtki, której jeszcze nie miała na oczy, nie miała w ręku. Pan powiedział, to jest właśnie wiara. I kiedy myśmy uzbierali pieniądze, wzięliśmy ją do sklepu, chodziliśmy po sklepach i ona powiedziała, to jest ta. Dobrze, kupiliśmy ją. Chcieliśmy, żeby dziecko było zadowolone. Kiedy kupowaliśmy, dostaliśmy mieszkanie, pierwsza rzecz w mieszkaniu była urządzona, to była kuchnia dla żony, drugie to był pokój dla dziecka. I poszliśmy do sklepu i dziecko wybrało sobie meble. Ja chciałam, żeby ona była szczęśliwa. Ale uważam, że kasa powinna być wspólna i myśmy o pewnych decyzjach finansowych wspólnie mówili. Nie wyobrażam sobie, żeby mąż sobie, że tak powiem, wymyślał, na co zużyje pieniądze, a żona sobie. Ja uważam, że to jest niedobre. To jest moje zdanie. Możecie coś z tym zrobić lub nie. Tak.
Pieniądze to znaczy, jaki to był cel, czy powiedzmy zbliżyć, no, o co chodzi mniej więcej w tym samochodzie, o co chodziło, żeby dawać pieniądze, na jakie to cele.
Rozumiem. Ja prawdopodobnie będę jutro o tym mówił, ale zaraz sprawdzę. Będę jutro o tym mówił, może więcej, ale chcę Wam powiedzieć na przykład taką rzecz. Marzymy z żoną o domu i my ten dom nosimy w swoim sercu. I ja wiem, że my jesteśmy w drodze do manifestacji tego domu. I powiedziałam żonie, potrzebujemy złożyć, zasiać pewną kwotę pieniędzy, bo myśmy nie mieli pieniędzy na dom, bo skąd? I wtedy ja powiedziałam, że potrzebujemy mieć 350 tysięcy na to. Dzisiaj to już trzeba więcej na to. Więc powiedziałam, zasiejemy na głoszenie Ewangelii, na Ewangelię 3000 zł. Dlatego, że Bóg obiecał, że to, co idzie na Ewangelię, da stukrotny zwrot. Więc powiedziałam, musimy znaleźć bardzo dobrą glebę. I zaczęliśmy się zastanawiać. I znaleźliśmy tą glebę poza granicami Polski. Uzbieraliśmy 3000 zł i zasialiśmy. I ja wiem, że przychodzi zwrot. Dlatego, że część z tego już przyszła. Ja na początku siałam w potrzeby, bo tak myślałam, że to tak dobrze robię. I zobaczyłem, że nie było planu. Siałem w piach. I to mnie czegoś nauczyło. Więc zacząłem szukać dobrej gleby. Był taki czas, kiedy, jutro będę też o tym troszeczkę więcej mówił, że znalazłem człowieka, zależało mi mieć coś z jego namaszczenia. Więc powiedziałem żonie, będziemy siać w jego namaszczenie, bo ja chcę zebrać z jego namaszczenia. Więc przez półtora roku pewną kwotę, dość dużą kwotę pieniędzy, żeśmy siali w niego. Czy on potrzebował naszych pieniędzy? Nie. On by mógł mnie kupić. Ale ja znałem zasadę. Siejąc w namaszczenie, zbiorę z namaszczenia i zebrałem. I to objawienie, które Bóg dał mi ze słowa, myślę, że przyszło przez to, że ja półtora roku siałem w człowieka, który miał potężne objawienie w słowie. Siejąc w słowo, zbierasz ze słowa. Siejąc w namaszczenie, zbierasz z namaszczenia. To jest zasada. Ja się nauczyłem tego. I dzisiaj z żoną rodziliśmy, postanowili już, że będziemy pewną kwotę siać w pewną służbę, która przynosi duży owoc dla Bożego Królestwa. Ograniczymy się i będę siał. Ile? Nie wiem, zobaczę. Może rok, może więcej, a może cały czas. I na pewno jakąś kwotę pieniędzy będę siał w pomoc dla narodu izraelskiego. Dlatego, że znam człowieka z Polski, który systematycznie od wielu lat, od ponad 10 lat, systematycznie miesiąc w miesiąc przekazuje nam do naszego kościoła pieniądze właśnie na Exodus. My oczywiście nie zjadamy tych pieniędzy, my to dajemy na Exodus. I znam życie tego człowieka i zauważyłem, jak bardzo Bóg go błogosławi. To nie są duże pieniądze, ale jest wierny w tym od wielu lat. I on powiedział, i nawet jego dzieci się nauczyły w domu. I on powiedział, że kiedy mieli ostatnie pieniądze i brakowało im na coś, zbierali cała rodzina, zbierała wszystkie grosze i dawali to tylko na Izrael, na nic więcej. Oni powiedzieli, myśmy doświadczyli, tam przychodzi największy zwrot i zawsze przynosi zwrot. Widzisz, Bóg obiecał, kto będzie błogosławić mój lud, ja jego też pobłogosławię. Kto będzie przeklinać mój lud, to ja jego też przeklnę. Oni poznali zasadę i stosują ją w swoim życiu. I ja widzę, dzisiaj budują dom i kończą go. Potrzebujesz wybrać dobrą glebę i musi Pan Ci to wskazać. Czyli taką służbę, która przynosi owoce dla Królestwa. Ja nie mogę Ci tego wskazać. Ja się pytam Boga, gdzie mam siać.
Odnośnie tego, co chciałbyś teraz, to ja rozumiem, błogosławień na Izraelskiego jest dobrym wybraniem, jest przez Boga i nawet jest tak błogosławiony, nawet gdyby czynił źle. Ale teraz mam problem, na przykład, jeżeli jest ktoś, kto jest mordercą, to należy go potępić, czy nie?
Wiesz, moja Biblia mówi, że Bóg w Chrystusie pojednał ze sobą cały świat, że Jezus Bóg tak ukochał człowieka, że nie potępił go za jego grzechy, że posłał swojego Syna, żeby odkupić go. Więc jeśli mój ojciec ma takie serce, to ja nie powinienem mieć innego. Czyż nie tak?
Obojętnie, czy to jest Żyd, czy jakiś inny, jak to właśnie człowiek.
Ale to jest człowiek, a nie zwierzę, prawda? Jeśli będziesz nosił urazę, rozminiesz się ze zbawieniem swoim.
No ale teraz tak, czy napiętnować takie, jak się zachować właśnie wtedy? Bo nie, jak, no ja mam problem, bo jeżeli na przykład, jeżeli tak, no coś się źle dzieje, to czyli ja mam to napiętnować, no jest morderca załóżmy, prawda? To teraz jak ja mam się zachować? Obojętnie, czy to jest Żyd? Bo jeżeli tak, jest na przykład ktoś inny mordercą, no tak, źle zrobił, zamordował, prawda, dobrze. Ale teraz, jeżeli ja mówię, no tak, ale tym mordercą jest Żyd. I tu u pewnych osób jest opór.
Coś ci powiem.
Mówię, ponieważ no oni mówią, że na Żyda nic złego nie ma. No i tu się ze mną kłóci, bo jeżeli ja mogę skrytykować człowieka za to, że źle robił, to czy Żyd też jest człowiekiem i uważam, że...
Powiem Ci dwie sprawy i może to będzie odpowiedź. My mamy objawiać owoce Ducha Świętego. Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość. Jeśli to, co chcesz zrobić, jeśli mija się z tym, to lepiej tego nie rób. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Czy Bóg dał ci jakby miejsce do osądzania? Ja mogę osądzać coś w moim małżeństwie i w rodzinie, dlatego że mam takie prawo od Boga. Mogę osądzać coś w kościele, nad którym Bóg mi dał autorytet. Ale ja nie mogę pojechać do każdego kościoła i osądzać to, co się tam dzieje, bo ja nie mam takiego prawa. Wtedy, gdybym to robił, wychodzę poza zakres swojego autorytetu, który Bóg mnie osobiście dał i sieję bezprawie. I ponoszę tego konsekwencje. Taka jest moja odpowiedź dla ciebie. Lepiej w ratach niż w ogóle. Takie jest moje zdanie.
Przepraszam, jeśli zaległa dziesięcina, to życzę, jak jest to przekleństwo, jakby żądaję, czy jest to nie.